Cześć, witamy Was w 148, jakże okrągłym odcinku podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron, jest 19 dzień kwietnia 2015 roku, a ze mną jeszcze w naszym wirtualnym studio, jak słychać oczywiście już nie ma Roberta, bo tą z reguły prowadzi, jest jeszcze Szymon Zalichta.
Witajcie.
I Piotrek Modzelewski.
Hej ho.
Nie będzie parafialnych, nie będzie nic, w ogóle nie będzie niczego dzisiaj w tym odcinku. Nie, śmieję się.
On się sponsoruje Kononowicz.
Tak.
Ja mogę mu przekazać, spoko.
A tak, bo to twój sąsiad, zapomniałem.
No może nie sąsiad, ale jest widywany na rewirze.
A, jest widywany.
Pięknie.
Ale on jest w ogóle urzędnikiem jakimś, czy tak w ogóle?
Nie wiem, ja jedyny raz, kiedy go widziałem, to kazał swojej matce coś wsypywać do betoniarki, także...
Okej.
No dobra, to może z betoniarki szybko na Battlefronta w takim razie. I no Star Wars, no ja generalnie Star mi się kojarzy z takim dość niewygodnym samochodem, którym jeździłem jak byłem dzieckiem w jednostce, w której służył mój ojciec, a Wars dość słabym jedzeniem i generalnie myślę, że w przypadku z tym tego produktu może być podobnie, bo została ogłoszona i data i w ogóle został pokazany materiał podobno na silniku.
To jest
ale...
bardzo ciekawe właśnie, że został pokazany materiał na silniku, który nie jest gameplayem i...
No właśnie.
Jak mamy to rozumieć?
No właśnie... No po raz kolejny wciskają nam ciemnotę, panowie. No, to czuć.
Tak, to czuć. A ja już po prostu mam zakwasy od obracania się za plecy, czy ktoś mi nie chce czasem czegoś zapakować bez ostrzeżenia. I po prostu, wiecie co? Spłynęło to po mnie jak woda po kaczce, bo... Same napisy do tego, które sponsorują ten materiał, czyli DICE i Electronic Arts, powodują, że mam gęsią skórkę i generalnie zaczynam stosować styl uciekajdo, czyli po prostu znikam absolutnie, nie kontynuuję jakiegokolwiek monitorowania tego, co się będzie działo, bo przez kolejny rok po premierze tej gry, a premiera będzie 17 listopada tego roku, myślę, że nie będzie co się do tytułu zbliżać, szczególnie, że został wykastrowany, tudzież w ogóle miał nie mieć, bo nie pamiętam jakie były, no mówię, nie chodzę koło tego tytułu specjalnie, więc nie wiem, czy tam single w ogóle miał być, czy w ogóle były jakiekolwiek pogłoski.
Nie zapowiadali.
No właśnie, więc gra multi stoi i ma stać od samego początku. Więc tym bardziej po doświadczeniach tego, co się działo w Battlefieldzie trzecim, w Battlefieldzie czwartym, który tak naprawdę dopiero teraz, od miesiąca może jest tak w pełni grywalny, gdzie jest na rynku już dobre półtora roku, prawie że za chwilę. Więc ja wiem, że Piotrek, jesteś pewnie i trochę tak w rozkroku, co? Bo sam nie wiesz, co z tym zrobić pewnie, co?
Znaczy nie, ja nie jestem w rozkroku, absolutnie. Ja uwielbiam Gwiezdne Wojny i tak jak zresztą napisałem u siebie na mordoksiążce, że 25 grudnia tego roku nie będzie żadnego wpierdzielania indyka ani innych pierdół przy stole, tylko będę w kinie i będę oglądał Gwiezdne Wojny. Tak, Battlefielda.
No, dokładnie, piąteczka.
Tak, Battlefielda nie tknę po prostu 5-metrowym, znaczy Battlefronta. Nie mam zamiaru tykać 5-metrowym kijem, przepraszam bardzo. No ja liczyłem na to, że tam chociaż będzie jakaś atrapa singla, żebym mógł się pobawić i pomyśleć, tak, grałem w Battlefronta. Natomiast no jeżeli nie mam, to ja dziękuję serdecznie. Poza tym technologicznie nie wygląda to jakoś imponująco. Mydlą nam od samego początku oczy tym, jak ta gra będzie wyglądała, bo nie oszukujmy się, że ten pierwszy trailer, gameplay, czy jakkolwiek to nazwać, no nie wyglądał źle.
Może robić wrażenie,
no tak,
może robić wrażenie.
Ale po prostu w momencie, kiedy docieramy do końca i nagle pojawia się ten magiczny napis, to zapala się lampka ostrzegawcza, więc biorąc pod uwagę combo DICE i EA, to ja po prostu podziękuję, nawet pomimo faktu, że Star Wars kocham i nie wiem, poczekam na jakieś wznowienie tego 13-13 albo na trzecie Force Unleashed, nie mam pojęcia, ale to nie jest ta gra.
13-13. To 13-13 mogliby rzeczywiście wskrzesić jakoś, bo to też zapowiadał się naprawdę soczyście.
Nie,
ten
to
projekt.
W ogóle...
Ja wam powiem, że ja mam trzecie podejście, dlatego że ja, tak jak Piotrek, jestem fanem wielkim Star Warsów, uwielbiam naprawdę tą sagę, a z drugiej strony ja Battlefronta kupię, dlatego że, powiem wam, ja zdaję sobie sprawę z tego, oczywiście, bo to od razu widać, ciemnota jest wciskana nam i ten produkt na pewno finalnie nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał tutaj na zapowiedzi.
No to po co go kupujesz?
Ale wiesz co, mi się...
Ale wiesz dlaczego? Ja ci powiem, ja ci wytłumaczę dlaczego, dlatego że to będzie... jeżeli to będzie nawet taki rodzaj, znaczy oni mówią, że to nie będzie, ale to będzie troszeczkę taki rodzaj skórki Star Warsowej na Battlefielda, gdzie musisz wiedzieć, Dawid, że no akurat Star Warsy mają największy chyba ze znanych mi marek potencjał na zawartość w postaci różnych pojazdów, którymi możesz się poruszać, a to akurat w tym świecie, wiesz, na tym silniku battlefieldowskim w tych samych założeniach, no to się sprawdzi idealnie, tak, bo naprawdę tam jest taki przekrój wszelkich pojazdów, kroczących, jeżdżących, latających, pływających i już twórcy zapowiedzieli, bo nie wiem, czy wczytywaliście się coś tam, ty Dawid pewnie olałeś akurat temat,
no,
ale...
No tak.
Ja się troszeczkę wgryzłem i wiesz, i będzie na przykład takie smaczki, tutaj już fani pewnie bardziej będą wiedzieli, o co chodzi, czyli na przykład w X-Wingu będziesz mógł mieć swojego takiego przybocznego, tak, który będzie razem z tobą tam leciał, będzie odpowiadał za inne funkcje tego statku kosmicznego.
No, jakiś taki ala nawigator, coś takiego.
Tak, ala nawigator, będą na przykład no, pojazdy wszelkie kroczące, na przykład w których też będzie można się zapakować ekipą, tak, czyli to nie jest tak, że tam każdy sobie, tylko rzeczywiście ta współpraca tutaj no, rozwinie skrzydła, tak?
Czyli ewidentnie widać, że będą chcieli po prostu wykorzystać mechanizmy frostbite'owe, które są w Battlefieldach. No ewidentnie
tak,
to widać.
A z drugiej strony, tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, bo do tego się przyznali, że LucasArts dało im klucze do sejfu ze wszelkimi patentami, z całym tym lorem i tak dalej, i oni mogą absolutnie wykorzystać wszystko. I chcą to zrobić jak najlepiej i to może być pierwszy tytuł, który, tak jak no, rozmawialiśmy na początku, on może wizualiami nie powali, bo to na pewno nie będzie tak wyglądało, ale być może się uda, jeśli chodzi o te mechaniki, zrobić coś naprawdę wybitnego w tym uniwersum. Ja na to liczę i myślę, że to będzie spoko. Jedyne, co może troszeczkę martwić, to chyba skala będzie troszeczkę mniejsza, bo również przyznaję się do tego, że to będzie 20-20 chłopa się tłukło, czyli no nie będą to tak wielkie batalie. Ja nie pamiętam, w Battlefieldzie było chyba 64, no, tak? Łącznie.
Tak.
Czy nawet na PC-cie 64-64, chyba jak nawet tak było.
Dokładnie.
Także no skala się tutaj troszeczkę zmniejszy, ale z tego co mówią, oczywiście to jest PR-owe pierdzielenie, tak, że wszystko po to, żeby zachować tą płynność, żeby te wizualia podciągnąć bardziej, dlatego ta skala będzie
tak,
troszeczkę mniejsza.
Tak, to już Hardline'y właśnie mówili o tym, jak ta płynność ma być zachowana i wiemy, jakie są rezultaty tego.
No natomiast jest płynnie, jak spuścisz sedesie wodę, to też jest płynnie.
Także jeszcze tylko jedną rzecz powiem, ja chciałbym, żeby była fabuła, bo to uniwersum aż się prosi o ciekawą fabułę, o ciekawy single player. No niestety go nie będzie, to może troszeczkę jest ból tyłka, ale ja i tak przeczuwam gdzieś tak w kościach, powiedzmy w moczu, w czymkolwiek, także mimo wszystko ten potencjał multiplayerowy w tym uniwersum może być naprawdę bardzo ciekawy i bardzo godnie zrobiony, także no zobaczymy.
No nie wiem, ja jestem sceptycznie nastawiony i odwołując się do tego, co powiedziałeś o tym, że będzie można sobie polatać X-Wingiem i tak dalej. Szczerze, ja bym chciał po prostu oddzielną grę z X-Wingiem, nie żadne zawracanie dupy za przeproszeniem.
Tylko po prostu dajcie
mi kosmos i dajcie mi X-Winga i dziękuję bardzo, ja jestem ustawiony. A takie po prostu wplatanie tutaj tego, to...
No tu się
nie,
zgodzę.
Sorry.
Znaczy jeszcze jedną rzecz, którą trzeba zaznaczyć, bo wiecie co, to też, nie wiem czy zwróciliście uwagę, czy generalnie słuchacze, którzy tam się może interesują troszeczkę marką, czy też zwrócili uwagę. To taka kontrowersja trochę się też pojawia, dodatkowa w postaci takich tych kultowych postaci z uniwersum Star Warsów, bo się
pojawił
Vader.
No właśnie nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie niby gracze będą mogli się wcielić w Vadera albo w Feta.
Tak, i Bob albo Feta na przykład, czy tam no, są pogłoski, że jeszcze inni się pojawią i to ma być coś na zasadzie podobno jakichś tam bohaterów, tylko no, nie jest wytłumaczona mechanika, tak, czyli no bo nie, też podejrzewam, że nie będzie to wyglądało na tej zasadzie, że nagle będzie biegało 20 Vaderów,
nie,
tak,
po stronie wydaje, że...
ze stron.
A i żeby to nie była jakaś battlefrontowa MOBA.
Nie, no wiesz, ale ja się po prostu obawiam tego, że DICE pójdzie po najmniejszej linii oporu i zrobi tak, dobra, randomowo możesz się zespawnować za którymś tam razem jako Vader i cześć.
No i ostatnia kontrowersja, no może tak być, nie? Także zobaczymy jak to, bo to, no ciekawi mnie jak to temat tych bohaterów rozwiną. Fajnie, że się bohaterowie pojawią, tylko nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać, żeby to było sensowne, czy to będzie jakoś losowane pomiędzy, nie wiem, czy to będzie jakaś jedna osoba, która będzie mogła tym bohaterem prowadzić batalię, zobaczymy. Ostatnia kontrowersja, ale to już, że tak powiem, pojawiające się przy wielu tytułach, ostatnio przy Wieśku, no już zapowiedzieli DLC-ki, tak? I to powiem wam, że no już lecą tak totalnymi podcinkami, tutaj podcinają wszystkich dookoła, bo już zapowiedzieli, że w związku z tym siódmym epizodem, który ma się pojawić, w grze również mają być zawarte miejscówki z tego siódmego epizodu, ale dostępne będą tylko dla osób, które kupią preordera, to jest raz. Dwa, prawdopodobnie pojawi się coś w postaci, znaczy to jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale już tak można między wierszami przeczytać pod tymi wypowiedziami twórców, że coś na zasadzie takiego premium, Battlefieldowego, czyli też trzeba będzie zapłacić powiedzmy jakąś stówkę, czy może nawet dwie stówki za taki pakiet, który, gdzie będziemy w pierwszej kolejności dostawać jakieś tam kolejne mapy, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Także no, wyciskanie kasy, czas zacząć.
Problem okej, okay, tylko z Piotrkiem gadaliśmy trochę przed nagraniem, tam podobno ma nie być też battle loga, ale pewnie będzie coś innego, będzie front log, czy jakiś inny log, jaki będzie.
Nie wiem, wiecie co, coś wymyślą. Moim zdaniem jeszcze tak w ogóle całe te wydanie tej gry w tym roku to jest jeden wielki skok na kasę i hype związany z tym, że się pojawi siódma część. Bo po prostu, przepraszam, ale jeżeli na E3 w zeszłym roku, czy nawet na Gamescom, już nie pamiętam, oni nie byli nam w stanie pokazać choćby pieprzonego skrawka gameplayu, tylko pokazywali jakichś ludzi w okularach, którym ja zazdrościłem, bo chodzili po Muzeum Propsów i patrzyli sobie na Gwiazdę Śmierci wykorzystywaną przy kręceniu filmu. No zajebiście, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli oni w zeszłym roku nie mieli tak na dobrą sprawę czego pokazać, to sorry, ale nie wydaje mi się, żeby ta gra była w jakikolwiek sposób A, dopracowana, B, unikalna. Sorry.
Ale Piotrek, ja ci powiem, że to jest tytuł, który nie ma takiej możliwości, żeby on nie przyniósł bardzo dużych dochodów twórcom.
Ale wiesz,
wiadomo, że to się sprzeda.
Wiadomo, że to się sprzeda absolutnie, tylko że po prostu dostaniemy, osoby, które to kupią, dostaną po dupie, przepraszam.
No zobaczymy, no ja bym jeszcze tak nie wyrykował. Mówię, może ta mechanika uratuje, może te wizualia nie będą dopracowane, czy w jakimś tam stopniu, w jakim chcielibyśmy, żeby były dopracowane, ale mi się wydaje, że mechanika może mimo wszystko się udać. W każdym razie, wracając do tematu tego...
No mówiłeś coś o kontrowersjach, no.
Znaczy nie, kontrowersje to już tam żeśmy omówili, tylko chodzi mi bardziej o to, że ludzie łakną bardzo Gwiezdnych Wojen, wszyscy na to czekają i tu nie chodzi tylko o film, tylko w ogóle o coś związanego z marką i potwierdza to, jak sobie sprawdzicie, wejdźcie sobie na YouTube'a, trailer, który wyskoczył w przeciągu 24 godzin miał już 9 milionów wyświetleń. To jest tak popularne, to jest, ludzie tak czekają i cały czas ta liczba się zwiększa, także...
To powiem ci, że to jest do końca jakoś dziwnie niemiarodajne, bo na przykład, patrz, dwa dni temu mniej więcej to się zbiegło z czasem, jak wyszedł właśnie ten trailer kolejny Star Warsów, pojawił się nowy utwór Dawida Hasselhoffa i on też ma całkiem nieźle na liczniku, już nabito prawie 4 bańki, więc to powiem ci, że...
Ale wiesz co, Hasselhoff po prostu tutaj pojechał po popularności Kung Fury.
Może tak.
No nie może, no tylko
takim,
na pewno.
I takim z mocnym zapachem VHS-a, no ale jakby to wiesz.
Ale Dawid, słuchaj, ale powiem ci, jak sobie przejrzysz jakiekolwiek konwenty na całym świecie, bo tu nie chodzi tylko nawet o nasze pole, czy no głównie Ameryka, ale nie tylko Ameryka, bo właściwie na całym świecie zawsze gdzieś się przewijają Star Warsy. Nie ma bata
nie,
po prostu.
Ja sobie zdaję z tego i mam świadomość potęgi tej marki. I tak samo,
to jest taki brand, że wiesz.
Dokładnie. No, wszystko związane ze Star Warsami, łącznie począwszy od filmów, komiksów, klocków Lego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się wokół tego kręci, jest zawsze strasznie oblegane i to jest zawsze wokół tego się kręcą ludzie. I myślę, że tak samo będzie w przypadku Battlefronta, tak samo będzie w przypadku, nie wiem, filmu, który się pojawi w grudniu.
No wiesz, na film wszyscy pójdą, tylko teraz pytanie, czy wyjdziemy z niego płacząc ze szczęścia, czy ze śmiechu? Czy z rozpaczy? No tak, bo tak. Jeszcze jest i taka opcja, ale ja się boję po prostu o tym mówić, bo... Nie wiem, naprawdę się boję po prostu tej siódmej części. Jak cholera.
No oby tam za dużo zmiennych.
Ale dlaczego się tak boicie tego? Co tam miało się wydarzyć, nie bierze takim...
No przede wszystkim pod szyldem Disneya, wiesz.
Znaczy, wiesz, szyld Disneya, tak na dobrą sprawę. Mi się wydaje, że Disney udowodnił, kupując Marvela, że jest w stanie pociągnąć lore po prostu, który dostanie w swoje ręce w sposób kompetentny, tak? I zrobić filmy, które ludzie będą lubili, które będą widowiskowe i może ewentualnie tam najbardziej hardkorowi fani będą się tylko obrażać. Natomiast Gwiezdne Wojny są cholernie takim kruchym materiałem, co udowodniły zresztą te trzy części, które były wypuszczone ostatnio, tak więc te prequel trilogy.
Tak,
bo przepraszam bardzo, ale nic nie wiąże fanów starej i nowej trylogii tak bardzo jak nienawiść do Jar Jara Binksa. Więc wydaje mi się, że jest na tyle krucha materia, że nie wiadomo, czy Disney po prostu sobie z tym poradzi, czy będą umieli lawirować umiejętnie w tym całym świecie. I czy chociażby dobrze dobiorą aktorów, tak? Bo to jest naprawdę cała masa czynników. Ja na przykład oglądałem ten zwiastun i w momencie, kiedy jest ta scena, gdzie mamy pod koniec zwiastuna właśnie Sokoła Millennium, który wlatuje tam do dysz jakiegoś krążownika zwalonego na powierzchnię, ja już na przykład mam zgrzyt, bo jest kiepska jakość CGI na dyszach. Więc to będzie pod takim... Ale słuchaj, to będzie pod takim ostrzałem krytyki, bo ludzie oczekują perfekcji. To jest hype po prostu na poziomie tego, co towarzyszy Half-Life'owi trzeciemu. Także to...
Przede wszystkim przede wszystkim to jest to, o czym Piotrek mówi, bo tak naprawdę ci najbardziej hardkorowi zagorzali fani marki wiedzą, że tą jedyną słuszną trylogią to jest ta pierwsza trylogia. Ona jest mroczna, ona jest cudowna, ona jest świetnie w ogóle napisana, jest świetnie nagrana, w ogóle zrealizowana. I te nowe wizualia, nowe technikalia, które doszły już przy tych nowych częściach, nowi bohaterowie, którzy zostali wykreowani. To jest taka, ta nowa trylogia to jest trylogia, którą ja na przykład lubię połowicznie, tak? Bo tam się dużo dzieje, tam jest dużo fajnych pomysłów, dużo świeżych pomysłów i tak dalej, ale niektóre rzeczy są nietrafione, jak wspomniany przez Piotrka Jar Jar. No to jest po prostu jakiś dramat kompletnie. Poza tym poszli bardziej w kierunku jakby takiego młodszego odbiorcy. No już taki bardziej, ta nowa trylogia wydaje się być bardziej infantylna. I teraz ja mam obawy, że jeżeli wziął się za to Disney, teraz przejął markę, czy oni jeszcze bardziej nie pójdą w tą infantylność, tak? I to ta marka przez to dużo straci, wydaje mi się. To już nie trafi do tych właśnie starych pryków w ogóle, jakim jesteśmy, tych fanów pierwszej, tej słusznej trylogii, która rzeczywiście była dużo mroczniejsza. No zobaczymy, no w którym kierunku
nie
pójdą.
Nie wiem, ja się dalej boję, boję po prostu, bo Luke Skywalker nie był jakimś takim najbardziej męskim człowiekiem na świecie, ale w momencie, kiedy pojawił się jego ojciec Anakin, dla mnie, przepraszam bardzo, ale to jest jedna z największych pizd w dziejach po prostu, jeżeli chodzi o filmy. I mówię to po prostu w pełnej świadomości, że ktoś zaraz może się w komentarzach do mnie przypierdzielić, że jak ja śmiem tak mówić, ale serio, po prostu I'm not the Jedi, I'm supposed to be. Get a fucking grip. Nie.
No, ale to jest prawda. Anakin rzeczywiście, powiem wam, że właśnie osoby, które nie znają może dobrze marki, chociaż no mówię, ciężko nie znać Gwiezdnych Wojen, ale pierwsza trylogia pokazała w ogóle, jaką Vader był straszną pizdą w ogóle, zanim stał się tym Vaderem, tak? To jest po prostu masakra totalna. Niestety.
Także miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej po prostu.
No miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Trzymam kciuki, żeby was nie zawiodło, bo wiecie, generalnie ja na temat Starusów powiedziałem już te pierwsze kilka zdań i tak pewnie dalej będzie. Natomiast myślę, że do kina się wybiorę, bo no kurne, tak szczerze, to wypadałoby chyba raz w życiu coś obejrzeć związanego z Star Warsami, nie?
Nie, spoko.
No, Dawid, musisz koniecznie. No. Chociaż nie wiem, czy akurat, właśnie mówię, nie wiem, czy siódma część będzie akurat tym odpowiednim filmem, który powinien
obejrzeć. Ale wiesz co, wydaje mi się, że oni w związku z tym, że siódemka będzie wchodziła, to mogą teraz zacząć robić jakieś zbiorowe maratony po prostu. Ja na to pójdę. Ja na to pójdę żeby siedzieć i obejrzeć wszystkie sześć, później siódmą część. O Jezu,
dokładnie.
Definitywnie, także...
Nawet pod rząd.
Tak, ale wiesz co, po prostu jeszcze wracając do tematu i może już zamykając go tak na dobrą sprawę, Disney wlał w moje serce nadzieję, a jednocześnie wlał strach, co nie zmienia faktu, że przy ostatnim zwiastunie w momencie, kiedy pojawił się Han Solo i powiedział Chewie, we're home, to ja krzyczałem przed laptopem, ja byłem po prostu w ekstazie, także...
O, to wszyscy chyba krzyczeli.
No dobra, to wy chcecie Star Warsy, a ja nadal nie chcę Wieśka trzeciego. Mimo tego, że na Xboxie pojawiła się dość kusząca cena, prawda Szymonie, bo 185 zł przedpremierowo można sobie dorwać. W dodatku dzisiaj wyczytałem też informację o tym, że bundle z Wieśkiem będą w całkiem atrakcyjnych cenach, bo to będzie się kręciło też w okolicach 1500 zł, więc w ogóle wiecie co, okej, ucieszyłem się w pierwszym momencie ucieszyłem się oczywiście, no bo zawsze jest fajnie, jak można za premierową grę zapłacić mniej niż 200 zł i to jeżeli chodzi o tytuł, który jest na ustach całego świata growego i w ogóle mówi się o nim wszędzie i Witcher jest rozpoznawalną marką, tego się nie da ukryć w żaden sposób. Natomiast wiecie, zastanawiam się, czy czasem tutaj podprogowo nie leci jakaś informacja, że po prostu, żeby tego w jakiś sposób nie brać, że ta cena jest kusząca na tyle, żeby tutaj zacząć, nie wiem, może szukać, wiecie, głęboko gdzieś za drugiego dna, niepotrzebnie, ale...
Znaczy, wiesz co, Dawid, ja bym musiał zweryfikować jedną rzecz, żeby troszeczkę poprzeć twoją tezę, bo nie jestem pewien, nie sprawdziłem tego, po prostu nie posiadam w tej chwili drugiego konta jakiegoś w sensie w innym storze zagranicznym, żeby potwierdzić, czy to nie jest cena tylko na Polskę. Może w związku z tym, że jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i korzystamy z polskiego storu, to może
Sapkowski
tylko dlatego...
też był Polakiem?
Ale wiesz co... nie wiem, czy to nie jest spowodowane właśnie tylko i wyłącznie lokalizacją. To jakby ktoś mógł sprawdzić i potwierdzić, bo zobacz, wyobraź sobie, że wczoraj sprawdziłem, mówiłem zresztą o tym przed programem, sprawdziłem, jak to wygląda na PS4, bo też już można przedpremierowo zamówić i jest też 206 zł, co jak na standardy PSN-u to jest w ogóle wielkie wow.
To jest okazja stulecia na PSN-ie.
Digital, tak, bo tam to w okolicach 300 zawsze, 270, 260 to jest tak standard, taki dobry jest.
Także powiem ci, że warto by było odpalić Xbox Live'a na jakimś koncie zagranicznym, nie wiem, gdzieś w Wielkiej Brytanii, w Stanach, nie wiem, i tak samo PSN, żeby to zweryfikować, czy tam się te ceny nie różnią i czy tam już one nie, wiesz, nie oscylują na tych wysokościach, na jakich normalnie nowe tytuły oscylują. I to by trzeba było tak zweryfikować, wydaje mi się. Jeżeli to jest... No. Jeżeli to jest tylko na naszym poletku, to gracy fajnie, że CD Projekt jednak pomyślał o rodakach i zrobił coś w tym kierunku. Także to bardzo miło.
No wiecie co, ja wciąż się zastanawiam, bo znaczy, nie grałem ani w jedynkę, ani w dwójkę i to już powtarzałem wielokrotnie. Poczekam mimo wszystko, mimo atrakcyjnej ceny, mimo już jakby można powiedzieć dostępności do tej gry i do tej ceny. Jest tyle, mam tyle do grania w sumie na łoniaku i wciąż coś pykam. Może to nie są jakieś świeże tytuły. W tej chwili ostrzę sobie zęby na State of Decay, tak samo jak ty, Szymon, i pewnie będę za chwilę bardzo długo tam siedział i poświęcę tej grze sporo ładnych godzin. I myślę, że na wieśka pewnie przyjdzie jakaś tam kolej. Natomiast jestem ciekawy tych pierwszych werdyktów, tych pierwszych jakichś tam porównań. Jestem ciekawy, co powie też Digital Foundry. Wiecie co, hype mi się jakoś niespecjalnie udzielił na wieśka. Jestem po części w jakimś tam stopniu zainteresowany tym, co się dzieje. Natomiast to nie jest tak, że muszę mieć to day one i w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez tej gry. Pewnie będę się przyglądał, natomiast mimo takiej ceny to i tak nie zadzieje się nic. Wiecie, że ta gra pojawi się u mnie na dysku i będę chciał w to grać od razu, jest atrakcyjna, jakby nie patrzeć.
Dokładnie.
I tak.
Ja zresztą to już wszyscy wiecie, bo już to wiele razy powtarzałem. Ja, jeśli chodzi o temat w ogóle Wiedźmina, to jestem nieugięty jak góra lodowa, o którą się Titanic rozbił i kompletnie tutaj emocji nie ma we mnie żadnych. I to muszę powiedzieć,
myślę, że mam podobnie. No.
Muszę tylko pochwalić, powiem ci, Dawid, że jestem naprawdę mile zaskoczony, bo znaczy, no, te materiały przewijały się tam przez internet, ale najnowszy trailer, jaki wypuścili, to mimo wszystko jakiś tam mały żar gdzieś tam się zapalił, powiedzmy, gdzieś tam w środku we mnie, tam 10 stopni może się podniosła ta temperatura, ale to tylko dlatego, że bo to już walić te wszystkie technikalia i tak dalej, bo to być może będzie słabiło, już mamy takie przesłanki, ale chodzi o tą zawartość i na duży plus muszę powiedzieć tutaj, że no jest niesamowity humor, jest naprawdę świetnie przedstawiony w tej grze i naprawdę ten trailer pokazał, że można to fajnie zrobić w grze wideo i to mi się bardzo podoba, tak jak i widać, że bardzo mocno przewijały się tutaj różne takie legendy słowiańskie. Widać, że chłopaki czerpią z wielu elementów kultury i to jest naprawdę na plus i powiem ci, że to jest
przecież wszystko na tym oparte, to jak oni mogą z tego nie czerpać?
I to jest, no właśnie, to jest taki punkt zahaczenia, że tak powiem, że jeżeli miałbym znaleźć coś dobrego w Wiedźminie dla siebie, to jest właśnie to. I w tym momencie to, że tak powiem, Wiedźmin ze statusu kompletnie mnie nie interesuje, przeszedł na taki status, jak będzie za powiedzmy 5 dyszek, to łyknę. Ale to spokojnie mogę też tak jak Dawid tutaj wyczekać, bo Wiedźmin nie jest jakiś tam multiplayerowy, nic mnie tak naprawdę nie ominie. Mogę spokojnie poczekać nawet rok czasu, za rok w niego zagrać i też będę usatysfakcjonowany, podejrzewam.
Także... No nie wiem, ja z kolei mam do tego taki stosunek, że łaknę dobrego RPG-a, naprawdę, cholera jasna, tak mi się chce. Natomiast...
To Dragon Age, panie, Dragon Age.
No, znaczy wiem, jestem świadomy istnienia Dragon Age'a, tak? Tylko, że Wiesiek jednak ze względu właśnie na te wszystkie, na tą całą otoczkę mitologiczną, jest dla mnie pociągający, to jest raz, dwa, że w dwójkę mi się bardzo sympatycznie grało na Xboxie, ale na pewno nie łyknę go na premierę, chociażby z tego względu, że wychodzi DLC do Destiny i będę zajęty czym innym, a druga sprawa jest taka, że najbardziej z tego wszystkiego się boję tej warstwy technicznej, że po prostu CD nie do końca podoła i owszem, chciałbym wersję na PS4, ale wstrzymam się, nawet no zobaczymy, jak jeszcze będzie finansowo, tak, nie oszukujmy się.
Weźmiesz na łoniaka.
No najpierw musiałem mieć łoniaka, jak dostanę łoniaka, to będę Sunseta obrabiał w pierwszej chwili. Tak czy inaczej, kupiłbym ją na PS4, ale muszę poczekać zdecydowanie na to, co powie Digital Foundry, bo oni będą tutaj wyrocznią dla mnie główną.
No tak, bo to jest trochę ryzyko, ale powiem ci, że gdybyś się jakoś, nie wiem, gdzieś sprzedał nerkę i rzeczywiście znalazł pieniądze, to ten bundle z Wieśkiem na Xboxie One jest dość atrakcyjny, bo tam
ale
masz tą
słuchaj,
kolekcję.
nie będę kurde kupował gry, która wychodzi na obydwie platformy, na tą słabszą, no sorry.
No niby tak. No. Aczkolwiek no zawartość jest tam podobno bardziej dopasiona, tam parę elementów, ale to tam, mniejsza z tym.
to już są takie duperele, są które duperele, wiesz, naprawdę tak. Dla fanatyków możliwe, że potrafią przechylić tą szalę, wiesz, na korzyść konkretnej edycji, wersji, czy no tak, whatever, tak, jakkolwiek by tego nie nazwać. No to tyle może o Wieśku, bo w sumie wciąż czekamy. Premiera już niebawem, bo to już za jakieś 3 tygodnie. 19 maja, dobrze mówię? 19
dobrze
maja.
Mówisz, 19 maja. Dobrze mówisz, tak. Już generalnie można ściągać na konsolę, tak? Bo już jest na obu platformach, znaczy w sensie tak. Na obu, w sensie mówiąc o konsolach, tak? I na łoniaka, i na PS4 już można zasysać, już jest dostępne.
Tak, są w storach, można preorderować i po prostu
pobierać. Przy czym jeszcze też można było powiedzieć, że od razu są też edycje premium, które mają pewnie Season Passa dorzuconego. I ten właśnie na PS4 kosztuje bodajże 306 zł.
To na łoniaku 270.
No
chyba,
pewnie nie? Tak, pewnie tak, no bo podejrzewam, że po prostu te pasy są warte 100 i dokładnie tyle należałoby dopisać do ceny podstawki.
Dokładnie. Dokładnie. No dobrze, Piotrze, jak już jesteś przy głosie i mówisz, że ten na temat Wieśka poczekasz też na wyrocznie Digital Foundry, to czy poczekasz na wyrocznie w kwestii Mass Effecta? Jeżeli jakieś takie grubsze informacje się pojawią i jeżeli gra będzie... Znaczy, ja nie, to głupie pytanie w sumie do ciebie, bo ty co by się nie pojawiło z Mass Effectem i czy gra wyjdzie taka czy owaka, to pewnie i tak ją będziesz chciał. Natomiast chciałeś powiedzieć nam o jakichś plotkach, które gdzieś tam się... podobno gdzieś tam ktoś się wypaplał, czy ktoś się wysypał.
To znaczy,
z tych
plotek, nikt się nie wypaplał, nikt się nie wysypał. Po prostu dokładnie w ten sam sposób, w jaki dowiedzieliśmy się o istnieniu trzeciego Dragon Age'a i jego zarysie fabularnym, czyli przez ankietę wypełnianą przez kogoś, kto jest członkiem Reddita, to właśnie teraz dowiedzieliśmy się w ten sam sposób o paru szczegółach dotyczących Mass Effecta 4. Prawdopodobnie, tak, bo oczywiście to należy brać wszystko z przymrużeniem oka, to nie jest nic pewnego. Natomiast z tej ankiety wynikałoby, że BioWare no, bardzo mocno się odgrodziło takim ołowianym murem od tego, co było w poprzedniej trylogii, ponieważ Mass Effect 4, jeżeli można w ogóle tak to nazywać, bo oczywiście oni się zapierają, że nie, tak czy inaczej nowy Mass Effect ma się dziać w zupełnie innej galaktyce.
O proszę.
Także nie ma drogi mlecznej, bo nie oszukujmy się, że końcówka trójki ze zniszczeniem tych mass relayów było po prostu strzałem w stopę. To były lata budowania uniwersum, a następnie po prostu BioWare spojrzało w lufę shotguna i pociągnęło za spust.
Tak, to prawda. To się
w związku
zgodzić.
Z tym teraz muszą budować to wszystko od początku i wiemy, że będziemy w galaktyce Andromedy, dokładniej rzecz biorąc w jakimś Helios Cluster, i właśnie będziemy musieli znaleźć nowy dom dla ludzkości. Teraz nie bardzo rozumiem, czy oni w związku z tym, że przerzucają jakby nasz gatunek do innej galaktyki, to co w takim razie ze wszystkimi rasami, które znaliśmy do tej pory, więc Kroganie, Salarianie i tak dalej. Ponieważ to jest cały ten lore Mass Effectowy, który, nie oszukujmy się, zaczęliśmy kochać po prostu, czy pokochaliśmy przez 3 części i wygląda na to, że oni to wszystko rzeczywiście wyrzucili do kosza, nawet te rasy.
No może zaczną wszystkie rasy przenosić. Może się okaże, że wszyscy będą chętnie się przeniosą do innej galaktyki.
W próbówkach.
No, cholera wie, co
tak,
oni tam wymyślą. Znaczy to, wiesz co, to z jednej strony, Piotrek, powiem ci, że jest potencjał na... bo taki reset czasami jest dobry dla serii. Na możliwość wykreowania wszystkiego jakby od początku, troszeczkę w nowych warunkach... I tak dalej, także to może być plus, ale z drugiej strony rzeczywiście ten bagaż taki, który mają w postaci tej trylogii i naprawdę fantastycznego loru, który wykreowali, kurde, no ciężko by, szkoda by było to zaprzepaścić tak naprawdę.
Ale
no,
wiesz co, mi się wydaje, że za każdym razem, kiedy mamy, ponieważ myślę, że można mówić o reboocie, tak, że to jest po prostu reboot kompletny, i za każdym razem, kiedy mówimy o reboocie jakiejś marki, to jednak pozostaje jakaś część wspólna, bo w Tomb Raiderze mamy Lara Croft dalej, w Hitmanie mieliśmy też Agenta 47 i tak dalej, natomiast Mass Effect nowy nie będzie miał ze starym wspólnego nic poza kosmosem. Nie ma Mass Relays, no zostaje nam ludzkość, tak, jako główny bohater i elementy RPG-owe, ale tak na dobrą sprawę tą grę można byłoby nazwać po prostu inaczej. I po tym, co ja przeczytałem, owszem, będziemy mieli eksplorację po prostu bardziej rozbudowaną niż do tej pory, mapa ma być 4 razy większa niż w Mass Effect 3, powrót Mako w nowej formie, które będzie miało RPG-owe elementy w ogóle i będzie można je ulepszać i tak dalej, będzie do tego jakaś jeszcze zapomniana rasa, która żyła kiedyś tam i odnajdywanie planów ich urządzeń będzie popychało do przodu podobno wszystkie wydarzenia i tak dalej. Natomiast no fakt jest taki, że ja nie czuję, żeby to był Mass Effect.
Ale wiesz co, że... Ale to
wiesz, Piotrek, poczekaj, może to jest podobny zabieg i podobny też lęk przed utratą jakiejś tam społeczności albo rzeszy fanów, jak było w przypadku Bioshocka Infinite. No. Tam też przecież wywrócone zostało masę rzeczy do góry nogami. I też jakby marka wciąż istniała, a mówiliśmy o tym wielokrotnie, że można było to wydać pod zupełnie nowym szyldem. Wiesz, może to jest podobny case.
Ale wiesz
tak
co, Dawid, powiem ci, że jak się wykreowało taki ogromny świat w ogóle, wiesz, taki ogromny lore właśnie i to tak jakbyś, wiesz, nagle przeniósł na przykład Władcę Pierścieni w ogóle ze Śródziemia, wiesz, w ogóle gdzieś indziej. I no wiesz, no nie miałoby to do końca sensu. No można by to było nazwać, wiesz, pod tym samym szyldem, jakby umieścić jakieś tam nowe przygody tych bohaterów. Zresztą to nie, to nawet bohaterów nie będzie tych samych, tak? Bo przecież nie
no
będzie.
No właśnie.
No właśnie. Czyli
zatem to, wiesz, Dawid, to co ty mówisz, że tak na dobrą sprawę tutaj powiedziałeś o Bioshocku. Bioshock moim zdaniem był uniwersum, które było zbyt hermetyczne po prostu. I oni rzeczywiście mogli sobie pozwolić na taki krok jakby. Natomiast Mass Effect jest to jest cały wszechświat, to jest coś, co jest bardzo, no moim zdaniem można to porównać po prostu nawet do świata Star Wars, tak? To jest cholernie rozbudowane, powstały książki z tym związane i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, no dla mnie po prostu jest to teraz kompletne oderwanie od lore'u, który był wykreowany do tej pory i podejrzewam, że i tak tą grę kupię, ale z tego po prostu co czytam, to nie będzie do końca Mass Effect, mało tego, wczoraj jeszcze właśnie jak gadałem z jednym znajomym, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego słucha, to on doszedł do wniosku i w sumie mnie przekonał, że to może być ogólnie gra, która będzie się rozgrywała na bardzo podobnej zasadzie co Destiny, ponieważ wiemy o zarysie fabularnym, że będziemy jakimś tam już nawet nie pamiętam w tej chwili, jak się miał nazywać ten ta klasa postaci, czy jakkolwiek to nazwać. W każdym razie będziemy jakąś postacią, która jest po treningu, ale nie ma jakiegokolwiek doświadczenia i przez eksplorację i tak dalej będziemy musieli zacząć budować swoją reputację. I to mi naprawdę bardzo brzydko zaczyna śmierdzić Destiny.
Ale poza tym
Będziemy mieli jakieś tam huby i tak dalej, trzeba będzie budować sobie drużynę, będziemy też musieli wysyłać, co mnie już rozpierdzieliło na dzień dobry, tak, że będziemy musieli budować jakieś strike teamy, które będą kontrolowane przez AI, które będą za nas odwalały misje na zasadzie czegoś takiego, jak były misje z wysyłaniem asasynów w poprzednich częściach Assassin's Creed. I nie wiem, jakoś nie podoba mi się po prostu to, co widzę do końca. Do tego wszystkiego zapowiedziano też, że będzie tryb hordy, znaczy zapowiedziano, no krążą plotki, tak?
Bo no to już wszystko był w trójce w sumie przecież.
Nie? No tak, ale właśnie, że będzie tryb hordy, w której będzie można dobrać sobie trzech znajomych i walczyć po prostu z falami przeciwników.
Także znaczy, ja ci powiem, że Piotrek, wiesz jak mi to śmierdzi? I problem tak naprawdę z tym całym tematem nowego Mass Effecta rozbija się o łącznik, bo wykreowany w trzech częściach świat, no to jest dosyć dużo, tak? Trzy części i tak ogromny świat, to jest naprawdę już sporo kontentu. I teraz brakuje tego łącznika.
Ale jego nie będzie. Nie no będzie właśnie, żadnego łącznika.
Jeśli nie będzie łącznika w postaci chociażby Reaperu, chociaż no też nie wiem na jakiej zasadzie to bym teraz miał.
Nie będzie łącznika, nie będzie Reaperów. Reaperzy żyli w czarnej przestrzeni i w ciemnej przestrzeni. W związku
no jeśli
z tym,
nie będzie tego łącznika, to podtrzymywanie marki jako Mass Effect rzeczywiście to średnio ma sens tak naprawdę. Nie wiem. Nie wiem na jakiej zasadzie. Bo bez łącznika Shield Mass Effect kompletnie nie ma sensu.
No tak, a oni tutaj właśnie napisali zresztą w opisie tej ankiety, że historia jest czasowo oraz geograficznie jakby najbardziej odsunięta od trylogii Commandera Sheparda, tak jak to jest możliwe. Mm-hmm. Czyli, że po prostu już dalej się nie da, więc mamy inną galaktykę, nie ma jakiegokolwiek łącznika i no sorry, ale chcę grę w kosmosie, która będzie w tych klimatach, ale z drugiej strony chcę Mass Effect, kupując coś, co ma na pudełku napis Mass Effect i w momencie, kiedy nie ma relayów, tak, a generalnie rzecz biorąc cała nazwa wzięła się właśnie od relayów masowych, no to...
No tak, teraz już ich nie będzie. No
sorry.
Takie podejście, producenci przyszli i powiedzieli, podobał wam się Mass Effect 1, 2, 3? Tak. Okej, no to zapomnijcie teraz o wszystkim, zaczynamy od nowa.
Tak, dokładnie. Także no, nie wiem, ja mam strasznie mieszane uczucia, no bo przeczytałem to wczoraj i tak sobie myślę, no nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jestem skonfundowany tym wszystkim.
No dziwne.
No dobrze, to w takim razie, jeżeli nie wiesz o Mass Effectie, to może wiesz coś więcej o Destiny.
No, ale
on
to zrobił po prostu.
A konkretnie o House of Wolves.
Tak, House of Wolves zostało właśnie zapowiedziane oficjalnie w końcu, ponieważ już, może inaczej, zapowiedziane było już od dawna, ale teraz rzeczywiście już nie opieramy się na wyciekach, a po prostu dostaliśmy zwiastun CGI i wiemy, że na pewno trafią nam się trzy misje fabularne, że będzie nowy tryb arena. Wiadomo też, że od razu nie będzie rajdu, co bardzo zasmuciło niektórych ludzi, w związku z czym na grupie facebookowej się odgrażali, że chcą zwrotu pieniędzy od Bungie.
O proszę, to odważnie,
tak,
odważnie.
Tak, bo rajd ma się pojawić w jakoś tam w późniejszym czasie. Tak czy inaczej, no pojawi się dodatek, tak jak wspominaliśmy, już 19 maja, więc w dniu premiery Wiesława. Będę patrzył, jak tam balans na mojej...
To już masz kolizję, tak?
Tak, ja będę patrzył po prostu, jak tam balans na mojej liście znajomych będzie. Czy będą ludzie grali, będę siedział po cichu i ich wszystkich oceniał.
Teraz na liście moich znajomych wszyscy grają w Mortala, nie wiem dlaczego.
A najważniejsze pytanie, Piotrek, dotyczące Destiny akurat w twoim wypadku. Powiedz mi, czy ten dodatek spowoduje, że będziesz mógł kontynuować fabularnie tą historię, którą zacząłeś?
Tak, ponieważ przesłanki dotyczące House of Wolves były już tak na dobrą sprawę w głównym wątku fabularnym podstawki. Ponieważ na sam koniec właśnie wątku z królową ona mówiła, że jeżeli kiedykolwiek będzie w jakichkolwiek tarapatach, to odezwie się do ciebie, w sensie do gracza, i ma nadzieję, że odpowiesz pozytywnie, że się pojawisz.
Aha, czyli już wiemy, właśnie... że będzie w tarapatach.
Tak, tak, tak. I właśnie w zwiastunie jest powiedziane, że ona rozkazuje po prostu swoim podwładnym, żeby otworzyć rafę, czy reef, czy jakkolwiek to przetłumaczyć, żeby otworzyć właśnie dla Guardianów. Także wbijamy się tam, mamy nowe miejscówki, mamy linię fabularną związaną po prostu z Fallen, którzy wyrwali się jakoś spod jej kontroli. I no, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, tak? Okay. Ja jestem nastawiony dość pozytywnie. Przede wszystkim ze względu na to, że jeżeli przesunęli ten raid, to jest nadzieja, że będzie on dopracowany bardziej niż Crota's End, który był w pierwszym DLC, bo nie oszukujmy się, że on jest dziurawy. Jest krótki i w zasadzie to mógłby stanowić po prostu jakiś dłuższy strajk, a nie rzeczywiście raid.
Ale to mówisz o dziurach, masz na myśli jakieś bugowe jakieś tematy, tak?
Znaczy, wiesz, bugowe tematy oni łatają cały czas i jakby on jest w porównaniu do Voga, czyli tego Vault of Glass, który był zaszyty w podstawce od samego początku i został tam udostępniony po jakimś czasie, on jest po prostu ponadprzeciętnie krótki, nie wymaga od ciebie współpracy z innymi ludźmi, tak mówiąc wprost. I po prostu... Tak, no bo przechodzenie Woga w pojedynkę
jest zupełnie inne. To już jest zupełnie inna z tego, co wiem, z tego, co mi znajomy opowiada, który w pracy regularnie gra w Destiny, to w Krocie to już samemu nic nie zrobisz, no.
No w Krocie, Krotę można scolować przecież. Woga sam nie przejdziesz, ale...
O, masz rację, no, pomyliłem.
Vault of Glass sam nie przejdziesz, ponieważ tam jest potrzebna współpraca. O ile się nie mylę, tam musi być co najmniej 4 graczy.
Nawet żeby wejść.
Znaczy nie, żeby
chyba,
wejść,
tak?
Potrzebujesz trójki, natomiast jeżeli chodzi o samą końcówkę, wydaje mi się, że albo musi być minimum 3 albo 4. Nigdy go nie przechodziłem w tak małym składzie. Natomiast Krotę można przejść samemu i ja regularnie w momencie, kiedy po prostu akurat mam chęć, odpalam sobie i przechodzę pierwsze 3 etapy just like that. Więc no,
ale wiesz co, wydaje mi się w ogóle, żeby ludzie nie robili takiego shitstormu, jaki robią w związku z zawartością, tak naprawdę największą atrakcją są te rajdy i tak naprawdę w to twórcy powinni pójść najbardziej, czyli żeby tych rajdów było jak najwięcej, żeby były jak najdłuższe i były jak największym wyzwaniem, tak, dla graczy. Wtedy myślę, że dużo ludzi byłoby zadowolonych z tymi bardziej niż są w tej chwili.
Bo tak, to znaczy, wiesz, problem polega na tym, że przede wszystkim bardzo dużo ludzi, którzy wywalają wiadrami po prostu łajno na Destiny, nigdy w życiu nie byli na rajdzie, albo byli na nim raz i wiesz, i zginęli, bo głupia gra i tak dalej. Także no to trzeba po prostu zebrać sobie ekipę i rzeczywiście pójść, żeby tego doświadczyć, no bo te poczucie współpracy i w ogóle... Mnie strasznie w ogóle uderzyła wertykalność gameplayu, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo on jest tak potwornie rozbudowany i trzeba naprawdę wiedzieć, gdzie pójść, bo inaczej się można zgubić. Także to jest naprawdę rewelacyjny rajd, natomiast Krota to jest coś takiego, że dobra, no chcieliście,
takie
to macie.
Takie na odczep się trochę zrobione.
I no tak, coś w tym stylu. Także no nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli oni rzeczywiście ten rajd przesunęli na później, to wynika to po prostu z faktu, że
no,
mają zamiar
tak
go dopracować.
Tego życzymy na pewno wszystkim miłośnikom tej marki.
Oczywiście, ja nad Destiny się cały czas zastanawiam i cały czas się biję z myślami. Mam ochotę zobaczyć to i poczuć faktycznie tą grę. Chyba w ubiegłym tygodniu ściągnąłem sobie testowo Warframe'a i trochę tam pochodziłem sobie, postrzelałem, zobaczyłem, jak to wygląda, i jeżeli Warframe czy Destiny jest podobne jedno do siebie, to są dość podobne gry w samej założeniach i w koncepcie całym, no to kurczę, myślę, że w Destiny też mógłbym sobie pograć śmiało i pobawić się dobrze. I cały czas myślę, gdzieś tam cały czas z tyłu głowy mam to Destiny. Wiecie co, wracając jeszcze do tych rajdów i tak dalej, ja sobie zdaję sprawę, że gry tego typu jak Destiny, jak właśnie Warframe wspomniane, czy typ przygody w Diablo, który, wiecie co, ostatnio wyczytałem w ogóle, że w Diablo, czy główny jakiś, nie wiem, czy architekt jakiś poziomów, czy jakiś koleś odpowiadający, jakaś szycha generalnie w Blizzardzie, pracujący przy Diablo 3, powiedział, że oni generalnie nie są zadowoleni z tych głębokich szczeli, oni chcą mnie po prostu wypierdolić, więc sobie pomyślałem, co? Jeżeli, jeżeli zwykłe szczeliny są tak naprawdę nudne, bo wchodzisz i musisz po prostu ubić i konkretną ilość mobków, która się przekłada na procenty, jeżeli dochodzi do 100%, wyskakuje ci strażnik szczeliny i wtedy po prostu bijesz typa i czekasz, jakie zabawki wyrzuci. Tak w przypadku głębokich szczelin jest to jeszcze fajnie rozwiązane i są po prostu ciekawsze te głębokie szczeliny. Oni piszą, że są niezadowoleni i generalnie najprawdopodobniej, znaczy nawet nie najprawdopodobniej, w ich wersjach testowych, produkcyjnych, które gdzieś tam są tworzone z jakimś tam dużym wyprzedzeniem, bo to są jakieś tam rewizje dużo do przodu, po prostu głębokich szczelin po prostu już nie ma. Oni po prostu je wypierdolili do śmietnika. Więc,
ale to jest dziwne, że oni nie patrzą na to, czego chce społeczność, tylko sami decydują wewnątrz studia?
Szymon, sam się zdziwiłem, bo czytając tego newsa, myślałem, że to jakaś taka, wiesz, jakaś popierdółka, ktoś gdzieś po prostu gdzieś tam jakieś plotki gdzieś skądś wykopał, a to normalnie konkretna wypowiedź kolesia, który pracuje przy tym i jest jakby decydentem takich rzeczy, więc wiesz, to trochę się zaniepokoiłem.
Trochę to wygląda, Dawid, tak jakby, wiesz co, bo czasami w korporacjach pewnych, wiesz, w jakichś tam firmach...
Ale Blizzard,
Wiem, ale słuchaj, Diablo. Ale czasem się pojawi taki jeden, wiesz, głupek z drugim w ogóle, gdzie próbują się wykazać czymś, wiesz, w firmie, czyli pokazać, że cokolwiek robią, a skoro nie mają żadnego lepszego pomysłu, to wdrażają, wiesz, cokolwiek, żeby tylko, wiesz, było widać, że cokolwiek robią, no. I
kurczę, nie wiem,
to jest
nie
takie
wiem,
z dupy
nie,
podejście.
Nie wiem, czy to też nie jest jakaś, nie wiem, przymiarka do czegoś innego, albo za chwilę dowiemy się może na BlizzConie w tym roku, albo na jakichś innych targach dowiemy się chociaż to trochę za wcześnie, żeby dowiadywać się o jakimś nowym dodatku do Diablo 3, bo myślę, że gra jest jeszcze... Znaczy, gra jest sama w sobie, jest młoda po premierze i myślę, że kolejny dodatek wydaje mi się, że może być... może się dziać. No generalnie mam nadzieję, że to nie będzie tak, że na Diablo przypada jeden dodatek, tak jak było w przypadku Diablo 2, że był tylko Lord of Destruction, tu będzie tylko Reaper of Souls i na tym się zamknie temat. Myślę,
ale to trochę mnie zaniepokoiłeś, Dawid, bo powiem ci, że wiesz, ja dopiero zacząłem, sam wiesz, dopiero zacząłem przygodę z Diablo, jeszcze się okaże, że nie doświadcza nawet szczelin, nie? Muszę się chyba sprężyć.
No wiesz co, no generalnie no takie niepokojące sygnały. Mam nadzieję, że oni... Znaczy, ja ufam Blizzardowi, jeżeli chodzi o Diablo 3 i generalnie wiem, że oni na pewno nie chcą dla mnie źle, natomiast oni mieli kilka głupich pomysłów. Dom aukcyjny na PC-cie, który całe szczęście powinien pojawił się na konsolach i parę innych takich głupot. Natomiast kurne, co do tych szczelin, to niepokoi mnie to i zastanawiam się, jaki będzie za to zamiennik. Natomiast wracając jeszcze do Destiny, zastanawiam się, czy też nie jest tak, że biorąc, sięgając po tą grę teraz z półki sklepowej, będę miał z kim się bawić, czy generalnie to też jest, to nie jest też taki rodzaj gry, bo w Diablo nie ma takiego problemu, żeby sobie pograć samemu, masz bardzo fajny wątek fabularny, jesteś w stanie sobie przygotować, nie wiem, postać, jesteś sobie tak naprawdę, jesteś w stanie sam grać w tą grę, łącznie ze szczelinami tak naprawdę, to tutaj nie potrzebujesz kompanów, natomiast oczywiście w towarzystwie jest zdecydowanie fajniej. No Destiny, jeżeli chodzi o te właśnie wszystkie rajdy i tak dalej, no jak tutaj rozmawiamy i z tego, co mam też informacje o znajomych, którzy grają, no to tych rajdów no nie da się niektórych robić samemu.
To znaczy, wiesz, może inaczej, to nie martw się faktem, że po prostu odkupisz grę i nie będziesz miał z kim iść na rajd, ponieważ pójście na rajd wymaga od ciebie osiągnięcia odpowiedniego levelu, więc najpierw i tak musisz po prostu zaliczyć główną kampanię fabularną, musisz trochę pograindować, żeby mieć odpowiedni sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy po prostu przechodzisz samą fabułę i po drodze masz różne strajki, które są takie jakby w wersji mini rajdu, więc po prostu koop dla maksimum 3 osób, gdzie idziecie razem ubić jakiegoś tam przeciwnika, to levele są po prostu dostosowywane do rozgrywki. I ja teraz w zeszłym tygodniu założyłem sobie nową postać i widzę, że bardzo dużo osób w ogóle robi teraz właśnie, po tym jak już osiągnęli, powiedzmy, na którejś tam swojej postaci 32 level, więc no zderzyli się z level capem. Zaczynają po prostu od początku nową postacią i jest naprawdę bardzo dużo osób, które po prostu tak to normalnie po ludzku możesz znaleźć do grania, więc odpalasz sobie jakiś strajk na 8 levelu, który jest pierwszy na ziemi, myślisz, świetnie, będę musiał zrobić to sam i nagle się okazuje, że w ciągu 15 sekund masz normalnie fireteam i idziesz po prostu się z nimi napierdzielać. Także znalezienie osób do grania od początku i przechodzenia poszczególnych misji nie stanowi jakiegokolwiek problemu, serio.
A ja mam jeszcze jedno pytanie, Piotrek, w ogóle. Tak jakby, gdyby miała się zainteresować tym jakaś nowa osoba, wejść dopiero w ten świat i tak dalej, jest taka opcja przy, nie wiem, przy jakimś odpowiednio dużym współczynniku, nie wiem, lag, czy cokolwiek, żebyś kończąc kampanię miał już jakiś sprzęt, żeby ci wypadł, który umożliwi ci pójście na jakiś tam grubszy rajd, czy takiej możliwości nie ma?
Wiesz co? Jest możliwość, żeś po prostu, bo level cap, taki czysto po prostu levelowy, w sensie, że po prostu zbierasz expa i na tej podstawie rozwijasz postać, zamyka się na 20. Mm-hmm. I następnie kolejne poziomy to są tak zwane poziomy światła, które generuje ci po prostu gear,
tylko,
który masz.
Tylko gear, okej. Okay. Czyli...
Tak, mm-hmm. ale w momencie, kiedy przechodzisz kampanię, tą mm-hmm. po prostu normalną linię fabularną, jest możliwość, że nabijesz sobie dość expa i zrobisz to wystarczająco szybko, żeby na koniec kupić sobie od razu legendarny gear, który pozwoli ci wylevelować na 30 poziom z miejsca.
A, no proszę. No to
także to jest... po prostu, wiesz, mhm. to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak to wszystko zaplanujesz i w jaki sposób to przeprowadzisz. Trzeba o tym oczywiście wiedzieć, ale nie oszukujmy się, że w internetach się roi po prostu od wszelkich poradników tego typu. No. Także...
Ale mówisz o zakupach Uksura, czy jeszcze...
Nie, tam knurem to jest, wiesz, to jest zupełnie inna sprawa, ale każdy jakby przewodnik każdej klasy ma po prostu gear dla przedstawicieli danej klasy, który kupujesz za tak zwane Vanguard Marksy. Mhm. I tą walutę dostajesz za jakieś public eventy, które się dzieją na ziemi, za oddawanie różnych bounty.
Ale to dobrze, bo powiem ci, że ja myślałem, że każdy musi przechodzić taką gehennę w postaci, wiesz, najpierw fabuła, a później jeszcze tyranie, wiesz, po 80 godzin, żeby móc w ogóle się przy... Wiesz,
tak, nazbierać tak, zabawki.
Żeby nazbierać
tak.
zabawki, żeby móc w ogóle gdzieś pójść na coś, co jest w końcu ciekawe w tej grze, czyli na rajdy, tak?
To znaczy, to jest rozwiązane jeszcze w taki sposób, że maksymalnie tygodniowo, niezależnie od tego, co byś robił, możesz zebrać 100 Vanguard Marksów, a ogólnie w ekwipunku możesz mieć ich 200. Mhm. I przynajmniej 2 tygodnie trzeba poświęcić po prostu na to, żeby zebrać sobie kompletny set, jeżeli chodzi o po prostu gear, z tego względu, że kupujesz hełm i kosztuje on 120. Tych Vanguard Marksów. Okay. Więc nie ma tak, że po prostu wbijesz na 20, myślisz sobie zajebiście, idę w takim razie do mentora, kupuję wszystko, co mam kupić i jestem ustawiony. Mm-hmm. Bo jeszcze ten gear też musi polewelować i tak dalej, także to nie jest takie proste. Natomiast no nie jest też tak, że musisz siedzieć i nie wiadomo ile grindować, że dochodzisz do endgame'u, tak, masz 20 poziom i następnie musisz spędzić kolejne 500 godzin na to, żeby zdobyć odpowiedni sprzęt. To nie masz takiej dramatycznej sytuacji.
Całe szczęście.
Nie masz takiej dramatycznej sytuacji, przy czym też warto byłoby zaznaczyć, że te legendarne engramy z tym gearem po prostu wypadają same z siebie, z przeciwników. Więc nie ma reguły na to. Można nie mieć szczęścia i rzeczywiście wtedy trzeba będzie przez 2 tygodnie no, ubijać przeciwników, brać udział w public eventach. Ale jest też po prostu możliwość, że powypadają nam te engramy po drodze i naprawdę nie będzie to stanowiło problemu. Przy czym jeżeli już po prostu, tak jak na przykład ja, tak, mam swojego... Jest dobra, nerd talk się włącza. Mam swojego warlocka na 32 poziomie no. i przechodząc przez... grając tą klasą, mogą oczywiście wypadać też elementy ekwipunku dla innych klas. Mhm. I ja zakładając teraz mojego tytana, miałem po prostu cały gear przygotowany, leżący gdzieś tam w wolcie, który po wbiciu się na 20 poziom tą postacią po prostu założyłem i byłem ustawiony praktycznie.
A, no to też spoko. To fajnie.
No dobrze. Poradnik o Destiny mamy z głowy.
No nie mamy jeszcze z głowy, bo jeszcze wypadało powiedzieć, że wyszło wyszedł.
No właśnie, bo chciałem do tego płynnie przejść, tak jak Robert to zawsze robi, ale uciąłeś. Dobrze.
Przepraszam.
No dobrze, to w takim razie poradnikiem, a teraz jeszcze co w changelogu, Piotrek?
W changelogu, żeby się dokopać do changeloga, trzeba było trochę poczekać, ponieważ patch wyszedł bodajże we wtorek około godziny 18. Pomyślałem sobie, wow, świetnie, zainstaluję patch i pójdę na Nightfalla, bo jest reset świata z wtorek. Mhm. I niestety okazało się, że nie wiem, czyje serwery tym razem nie wytrzymały, ale nie wytrzymały, ponieważ niezależnie od łącza i sprawdzałem to z 4 różnymi osobami, patch się średnio ściągał tak jakieś 200 kilobajtów na sekundę.
A co ty się, zastanawiasz? Serwery Sony, no przecież wiadomo. Nie ma co wijać bałwana.
Wiesz, może i tak, no ale jednocześnie mogłem też przy okazji ściągać ze Stora inne rzeczy, bo z racji tego, że mi się nudziło i te inne rzeczy leciały o wiele szybciej, więc no nie wiem do końca o co chodziło. Mhm. Tak czy inaczej, no jeżeli weźmiemy sobie 4,3 gigabajta danych i podzielimy to na jakieś 100-200 kilobajtów, no to wiadomo, że...
No wieczność.
No, także mi się patch zaczął się ściągać około godziny 18 i później jak sprawdziłem w logu, to zainstalował się na konsoli o godzinie 2:25.
To już smacznie spałeś,
tak,
nie?
Tak, zdecydowanie. Po prostu stwierdziłem, że nie ma co na to czekać. Tak czy inaczej, 1.1.2 wprowadziło trochę istotnych zmian, ponieważ w końcu można przechowywać trochę więcej broni w wolcie, co jest bardzo ważne, bo po prostu ludziom się kończyło miejsce i nie mieli za bardzo co z tym robić.
Znam to, w Diablo 3 to jest normalne.
Potrafisz podać liczby, ile było, ile jest? Tak, pi razy oko chociaż?
Były bodajże 24 sloty, a teraz jest 36, tak mi się wydaje przynajmniej.
Mm-hmm. O fakt, to w Diablo jest 200. No.
Przy czym też wypadałoby powiedzieć, że na past genach ten upgrade wykroił możliwość porównywania w locie itemów, niestety, no bo takie są ograniczenia poprzedniej generacji i jakby Bungie nic nie było w stanie na to poradzić. Tak czy inaczej właśnie mamy większy vault, pojawił się support dla 3 typów daltonizmu. Także jest bardzo miło w związku z tym, że inni gracze, którzy mają po prostu pewne problemy, teraz też mogą rozkoszować się grą i nie mieć jakichś, no, większych problemów niż mieli do tej pory. Do tego wszystkiego błogosławieństwo w postaci możliwości wyczyszczenia muzyki w grze na nas spłynęło.
No, to już
no, przez tego Spotify, nie było do tej pory.
No, przez Spotify to jest w ogóle mistrzostwo.
Nie, Spotify jest bezużyteczne w wypadku, kiedy jesteśmy na PS4 i nie mamy smartfona, więc to...
O,
dalej korzystam po prostu z mojego zaufanego pendrive'a i jakoś dobrze się przy tym bawię. Mm-hmm. No i jedną z ważniejszych rzeczy, które pojawiły się w patch notach, nie wiedzieć czemu, w pierwszej piątce jest również wspomnienie o tym, że purpurowa piłka, która była na Tower, jest teraz lepiej wymodelowana.
Wow.
Tak, no, mi się tak. świeci, kiedy bez się w nią uderzy
bez głową. Tego nie dało się grać.
Absolutnie,
to jest wrażenie.
To jest game changer absolutny. Warto było ściągać te 4,3 gigabajta, żeby po prostu mieć lepszą geometrię piłki i efekt oświetlenia, kiedy się w nią uderzy.
Wiesz co, Piotrek, namówiłeś mnie. Chyba zamówiłeś.
Tak, zdecydowanie. No. Tylko wiesz, uważaj na łatkę, bo ona się trochę może ściągać. Śmiechem żartem...
Ale na łoniaku to myślę, że szybko
na łoniaku to 300 sekund i już gotowe.
Dobra, no. Kup, zobaczymy w takim razie.
Nie, myślę, że kupię. Jeszcze teraz nie, bo teraz State of Decay będzie, ale, no tak, tak. Ale kupię, na pewno kiedyś kupię.
Nie, z poważniejszych rzeczy oczywiście jest pełno bugfixów, między innymi naprawili bug, który, przyznam się szczerze, że wykorzystywałem ze znajomym na hard mode w tym rajdzie i niestety wczoraj nam się nie udało przejść tak, jak planowaliśmy, więc Bungie odezwę się do was w sprawie moich pieniędzy, bo nie podoba mi się to. Oczywiście tam poprawili różne błędy, które wynikały z tego, że wprowadzili jakieś bugi sami z siebie przy ostatnim upgrade'zie. Generalnie rzecz biorąc, no po prostu cała masa bugfixów, ale przede wszystkim podejrzewam, że te 4,3 GB to było po prostu przygotowanie gruntu pod nadchodzący House of Wolves, o którym zresztą w podcaście jeszcze usłyszycie, ponieważ póki co Bungie tylko rzuciło nam nagłówki, a w każdym tygodniu teraz będą pokazywali nam nową część tego, co ma trafić właśnie do gry wraz z rozszerzeniem za pośrednictwem Twitcha. Będziemy po prostu mieli streamy z tam Trials of Osiris i tak dalej, i tak dalej. Także do tematu powrócimy.
Dokładnie. Trzymając się tematu Twitcha, w zeszłym tygodniu spędziłem fantastyczną godzinę na Twitchu z twórcami State of Decay i z Majorem Nelsonem, którzy no, pokazywali swoją grę, która za momencik, bo to już 28 kwietnia tego roku, pojawia się na mojej białej, pięknej konsoli.
To znaczy, ona zadebiutowała już wcześniej, ponad 360, tak?
Tak, no oczywiście, State of Decay ma już trochę na karku i to nie jest tak, że to jest jakieś nowe IP, w ogóle świeży tytuł. Właściciele 360 pesetów pewnie już znają grę bardzo dobrze i to, co mieli ograć, to ograli. Jedni bawili się dobrze, drudzy pewnie mniej. Natomiast ja od samego początku chciałem w to zagrać i od kiedy pamiętam, musiałbym zobaczyć też, pewnie na którymś odcinku podcastu też o tym mówiliśmy i wiem, że Robertowi też się to w miarę podobało, bo ja zombie nigdy nie mam dość, to jest zawsze wdzięczny temat i jak tylko gdzieś się pojawiają po prostu te bezmózgie ameby, które chcą mnie zaatakować, ja jestem pierwszy, żeby być na straży, nie wiem, czegokolwiek i po prostu strzelać do nich bez żadnego problemu. I wiecie co, i State of Decay zastanawiałem się, bo sporo czytałem na początku, jak ta gra pojawiła się, jak wystartowała, że to jest generalnie jakiś tam festiwal bugów i z tą grą generalnie jest problem, mimo fajnych, ciekawych konceptów, mimo fajnych założeń, mimo fajnego sposobu na prowadzenie rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Tam jest naprawdę sporo dobrego, mogłoby z tego wyjść. Okazuje się, że na premierze gra cierpiała bardzo mocno i to w przypadku wersji PC-owej, czy nawet 360.
To prawda, potwierdzam.
I twórcy w sumie bez żadnego ściemniania na streamie przyznali się do tego, że jak się okazało, że będą robić grę na nową generację, to zastanawiali się, co mogliby zrobić, żeby ta gra naprawdę była fajna. Oprócz tego, że podciągną wizualia, że dopracują grę w postaci właśnie tego elementu, okazuje się, że w momencie, kiedy oni teraz siadają i facet bez żadnego problemu przyznał się na streamie i powiedział to po prostu do kamery, że jak patrzą na tą wersję i na chwilę wracają do tej wersji 360 albo do wersji PC-owej wczesnych tamtych wersji, to jest im po prostu wstyd i są zażenowani, więc generalnie okazuje się, że odrobili sporą pracę domową i te wizualia zostały podciągnięte, ale przede wszystkim też rozgrywka i mechaniki i babole, które przewijały się przez długi okres czasu w tej grze i poprzez, nie wiem, kolejne dodatki, które wychodziły, bo tam wyszły
dwa dodatki,
ta gra ciągle cierpiała. I suma summarum, tak od słowa do słowa, jak zaczęli grać, to wiecie co, po prostu półtora tygodnia to będzie cholernie długo, zanim ta gra się pokaże jeszcze, bo to, co zobaczyłem przez godzinę, to, co ci kolesie mi pokazali, to, jak opowiadali o tej grze, to, jakie pokazywali fragmenty map, to, jak pokazywali, jak wygląda rozgrywka i jej zróżnicowanie od tego, że możemy sobie beztrosko jeździć jakimś autem i rozmazywać te zombiaki, czy to otwierając drzwi, czy przytrzaskując je do jakichś budynków, czy drzwi jakichś, nie wiem, hangarów, czy jakichkolwiek murów, poprzez chodzenie po jakichś opuszczonych polach namiotowych i przeszukiwaniu pozostałych tam rzeczy w tych namiotach i zbierania praktycznie czegokolwiek tak naprawdę, bo tutaj się nie przelewa w dupach nikomu w tej grze i trzeba szanować absolutnie każdy zardzewiały gwóźdź i każdą torebkę foliową, żeby coś móc generalnie później jakoś przeżyć i wytrwać w ogóle w tym, co się dzieje, oraz koncept w ogóle tej bazy, budowania takiego miejsca, gdzie jesteśmy w miarę bezpieczni, wiecie, takiego jakiegoś punktu zbornego, gdzie, nie wiem, jemy posiłki, gdzie śpimy, gdzie możemy się leczyć i tak dalej. Po prostu to jest tak zajebiste założenia, to są tak fajne, kurne pomysły i tak fajne koncepty, że po prostu jak myślę o tym, to po prostu łapy mi się aż trzęsą z wrażenia, po prostu po prostu najchętniej siadłbym dzisiaj, po prostu wziął tydzień urlopu, po prostu napierdalał w to i wiem, że tak będzie, jak tylko ta gra się pojawi. Natomiast masę takich rzeczy związanych z tym, że, nie wiem, przyzwyczajamy się do któregoś bohatera, bardzo fajnie nam się nim gra i w momencie, nie wiem, jakiejś niedopatrzenia czy jakiejś chwilowej dezorientacji, po prostu nam ginie permanentnie i dopóki nie utworzymy nowego save'a z grą albo nie założymy nowej gry, po prostu nie mamy dostępu do tego kolesia, tracimy jakieś tam punkty lojalności, inni mogą na nas patrzeć mniej przychylnym okiem i tak dalej. No generalnie masę ciekawych mechanik, które przede wszystkim, wiecie co, są sensowne.
Ale Dawid,
i
ale powiem ci...
Myślę, że w podobnych sytuacjach, gdybym się znalazł, gdybyśmy żyli w podobnych... abstrahując tak już bardzo mocno, nie? W podobnych realiach, myślę, że takie rzeczy mogłyby się faktycznie dziać.
Ale wiesz, dlaczego tak jest, Dawid? Bo ja ci powiem, bo na początku powinniśmy zaznaczyć, wiesz co, ja nie jestem takim optymistą, hura optymistą, jeśli chodzi o gry o zombie. Nie wszystkie mi się podobają, tak, w przeciwieństwie do ciebie. Ale to no co jest tym magnesem akurat w tym konkretnym tytule, dlatego, że ja tu muszę wspomnieć, ja miałem do czynienia z nim na 360. Co prawda nie ukończyłem go, bo rzeczywiście tam była masa tych, nagromadzone były te błędy i ja czekałem, aż to naprawią, później w końcu pojawiła się informacja, że to się pojawi na Next Genie, więc sobie odłożyłem.
I porzuciłeś
tak, porzuciłem to, odłożyłem to na i teraz też czekam, jak ty, wiesz, z zaciśniętymi pośladkami, tak, że wiesz, szpilki nawet nie włożysz, wiesz, na tą premierę, bo chcę się dorwać do tej gry, chcę jak najszybciej ją ograć. I to, co zachęca mnie akurat do kolejnej gry o zombie, to jest to, że ona się wyróżnia tym, że to jest taki symulator w zasadzie survivalu w ogóle.
O właśnie, to jest dobrze powiedziane, symulator survivalu.
To jest symulator,
no.
Dlatego, że tutaj, tak jak wspomniałeś już, właściwie już dużo wypunktowałeś tych mechanik, ale tu są takie smaczki po prostu, których nie ma w żadnej innej grze o zombie, bo często to jest tak, że to jest takie strzelanie na wesoło, po prostu tam zmieniamy tylko arsenał i właściwie tyle, a tutaj to jest taki survival pełną gębą. Wspomnieć to można o takiej mechanice, na przykład coś, o czym ty wspomniałeś, że na przykład są momenty, kiedy jesteśmy osaczeni tam przez nawet niedużą grupę, 3-4 zombie, to już tak naprawdę nie mamy specjalnie szans się obronić, jeśli nie mamy jakiegoś tam grubego arsenału przy sobie. Trzeba się ratować jakimiś trikami w postaci albo ucieczki, albo wejścia do jakiegoś pojazdu, do jakiegoś samochodu i na przykład rozjechanie ich, bo to jest jedyny sposób, w jaki sobie możemy poradzić. Są takie mechaniki, że na przykład, no bo tego lootu, tak jak też wspomniałaś, jest bardzo mało i musimy... Ponieważ tam się bronimy, tak też nie wszyscy może wiedzą, to chodzi o to, że bronimy się często grupą osób, znajdujemy sobie jakąś miejscówkę, którą rozbudowujemy i musimy dostarczać tam różne rzeczy, tak? Tam, i musimy zadbać o to, żeby wszyscy byli najedzeni, więc musimy znaleźć pożywienie codziennie, musimy wychodzić na tak zwany szaber w ogóle i przeszukiwać okolice no właśnie za jedzeniem, musimy znaleźć jakieś materiały, z których możemy później zabić na przykład okna deskami, czy w jakiś sposób rozbudować pewne pomieszczenia, które otrzymują wtedy jakieś konkretne funkcje dla tej naszej ekipy, która stara się przetrwać. To jest fantastyczne. I
Zgadza się, czy jakaś tam patrzyłem, też była i sypialna, czy jakaś stołówka rozbudowana, czy jakieś miejsce dla chorych i
jest
tak dalej. Więc to jest naprawdę masa zależności.
Masa zależności takich, że na przykład jedna przykład zależności, którą mogę tutaj przytoczyć, którą pamiętam z 360, możemy ten na przykład budynek, w którym nocujemy, obstawić ludźmi, żeby na przykład strzegli, żeby żaden zombie nie podszedł, i wtedy na przykład przydzielamy broń któremuś z naszej ekipy człowiekowi, stawiamy go na przykład na wieży i on będzie z automatu walił do wszystkich zombiaków, które będą podchodziły. Ale możemy tego też nie zrobić i wtedy narazić się na to, że te zombiaki o wiele łatwiej dostaną się do środka. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że ten facet, który będzie... tudzież kobietka, ten człowiek, którego postawimy na warcie, nie będzie całą noc spał, bo będzie strzegł tego miejsca, więc on już rano nie będzie przydatny do innych prac, ponieważ będzie zmęczony. I tutaj są, każda postać ma statystyki i co ważne, każda postać różni się od siebie, dlatego że każda postać ma całkowicie inne skille. Na przykład jedna potrafi gotować, inna jest lepsza w walce, jeszcze inna tam w szabrowaniu na przykład, jeszcze tam inna jest bardziej wytrzymała, jedna jest silna, może wręcz walczyć z zombiakami i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz co, dla mnie to jest takie fajne połączenie This War of Mine, naszej polskiej produkcji, bardzo fajnej zresztą, z jakimś takim wypadem na miasto jak a la DayZ, wiesz?
Tak, dokładnie.
Bo na przykład Dead Rising to już jest taki chamski festyn i taka zabawa i takie po prostu bieganie w stroju Borata z piłą łańcuchową i po prostu robienia po prostu rzeźni, która tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego sensu. Dokładnie. Tutaj jest zupełnie inaczej. I
nie,
myślę,
to jest
że...
pełną gębą. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym przytoczyć, bo ja właśnie sobie oglądam jeszcze ten stream tak w tle i na przykład fantastyczna mechanika kolejna to jest taka, że na przykład jak szabrujemy dom, możemy wejść, wiemy, że na przykład na zewnątrz domu są zombiaki, gdzieś tam się kręcą, tak, ale nie zauważyły nas, weszliśmy sobie po cichu, gdzieś tam jakimś oknem, czymś i teraz mamy dwa rodzaje szabru, tak, możemy szabrować bardzo powoli, tam jest taki pasek progresu, że nasza postać bardzo ostrożnie otwiera wszystkie szafki, sprawdza półki, nie robiąc hałasu, ale możemy zrobić to również szybko, tak, czyli na przykład szybko coś zawinąć, bo szybko jest nam coś potrzebne w bazie, musimy szybko coś dostarczyć, na przykład lekarstwa dla kogoś i chcemy szybko trzepać jakąś miejscówkę, to możemy to zrobić właśnie na skróty, o wiele szybciej, ale wtedy robimy masę hałasu, potrącamy przedmioty, one gdzieś tam wypadają i tak dalej. I tak, skupiamy na sobie uwagę, nagle zombiaki zaczną wchodzić do domu. Także takich tych zależności, takich naprawdę tych mechanik, takich zbieg do tego, tak jak Dawid powiedziałeś, do tego, co rzeczywiście mogłoby się wydarzyć, do tego, jak rzeczywiście ta sytuacja, w której zostali postawieni bohaterowie, mogłaby wyglądać. No tu jest taki mocny nacisk na realistykę i to jest naprawdę fantastyczne w tej grze.
Wiecie co, i jeszcze potem na koniec, jak mi koleś pod koniec już tego streama, i ja miałem z tym bardzo duży problem w The Last of Us. Masę fajnych budynków w The Last of Us, można było naprawdę praktycznie wejść wszędzie, natomiast wszystko było pozamykane i oczywiście Joel, totalna łamaga, nie mógł się nigdzie dostać, ale generalnie się dostawał tam, gdzie tylko miał się dostać, no to znajdował tam jakieś nożyczki czy jakąś tam, jakiś bandaż. W State of Decay każdy z domów, który napotkamy, każdy budynek jakikolwiek, wszystkie są otwarte. Tak we jest. Wszystkich coś może być.
No w ogóle, właściwie to możesz wejść wszędzie po horyzont. Każda górka, każda wioska, każdy las, w ogóle cała mapa jest otwarta. Możemy.
Więc jak on wypowiedział te słowa, powiedziałem, proszę pana, 28 pieniądze są na waszym koncie, nie?
Ja już przeznaczyłem. Aha, bo jeszcze co warto zaznaczyć, to jest po prostu Mistrzostwo Świata, jako że ja byłem szczęśliwym posiadaczem tej pierwszej, jeszcze nie do końca dopracowanej wersji na 360, dostałem od razu automatycznie, bo to jest automatycznie w store, przypisali to jakby do konta, tak? O czym też tam twórcy mówią na tym streamie, że jest to przypisane automatycznie do konta, nawet nie trzeba gdzieś szukać czegoś, jakichś dziwnych rzeczy robić, tylko takie osoby, które posiadały wcześniejszą wersję, dostają zniżkę i no ze zniżką to jest 66 zł, a jeżeli nie posiadamy tej zniżki, nie posiadaliśmy tej wersji, to i tak nie zapłacimy tak naprawdę dużo, bo to jest stówka. Stówka
bez grosza.
Za wersję HD, za wersję podpimpowaną, za wersję ulepszoną i jeszcze na dodatek ze wszystkimi dodatkami. Także po prostu, no,
dokładnie
pakiet
tak.
Obowiązkowy dla wszystkich. No
palce lizać. No ja po prostu czekam jak po prostu Azor, po prostu wywieszony między kolan, po prostu
ja już
czekam,
mam na
kiedy nadejdzie
czekam na odblokowanie, także też zacieram łapska. No to będzie fantastyczna przygoda, na pewno.
Też tak myślę. No i to w sumie przedostatni news. W sumie zrzuciliśmy to do newsów, bo nie wiedzieliśmy, co specjalnie z tym zrobić, ale jak szczególnie nasi grupowicze mogli się dowiedzieć, Szymon grał na PS4, bo nigdzie indziej.
No wiadomo.
W Bloodborne'a. I Szymon, pograłeś trochę, bo mówiłeś przed programem, troszeczkę, że pograłeś
tak. Jakieś 8 godzin spędziłem z tytułem, także już troszeczkę. I powiem wam, znaczy nie będziemy tutaj robić recenzji. Tak,
no, nie będziemy jakiejś analizy takiej głębokiej, tak? Bez analizy.
Tak, bez analizy i ten. I parę słów może tylko takiego wstępu w ogóle, takiego trailera, zachęty w ogóle. Może w przyszłym odcinku zrobimy coś, znaczy w przyszłym, w którymś z kolejnych odcinków, kiedy na przykład chłopaki też tutaj ograją, kiedy może ktoś z nas skończy, to wtedy może zrobimy jakąś taką recenzję. Ja powiem tylko tyle, dlatego chciałem poruszyć ten temat, że jestem bardzo mocno zaskoczony tym, jak dobre oceny dostaje ten tytuł i no tutaj trzeba było temat rozgraniczyć jakby na dwie strony. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszyscy fani w ogóle tych soulsowatych gier, no to mogą być w zasadzie i...
Nie, no na pewno są ukontentowani, bo to wiesz, to jest, z kosmosu się nie wzięło, nie?
Oczywiście, że tak i trzeba tutaj pochwalić tą markę, ten konkretny tytuł z tej powiedzmy serii, bo można powiedzieć, że to jest jakaś taka miniseria.
Taka mini, bo to 4 tytuły tak naprawdę z Bloodborne'em.
No tak. No rzeczywiście, 4 tytuły już będą. I cały ten lore, który został wykreowany, tak, cały ten projekt tego świata jest naprawdę niesamowity. Jest tak fantastycznie zrobiony klimat, jest tak gęsty, że można go dosłownie nożem ciąć i muszę powiedzieć, że człowiek rzeczywiście czuje się taki niepewny, taki zastraszony, taki prześladowany na każdym kroku i to jest fantastyczne uczucie. I to jest ten klimat, który buduje, to tak naprawdę wywarł na mnie, muszę powiedzieć, największe wrażenie. Bestiariusz jest absolutnie przekozacki w ogóle. Jak to Japończycy, no wiadomo, oni mają strasznie odjechane projekty w przeróżnych grach i trzeba
przyznać, że... No tak, w Evil Within przekonaliśmy się o tym też ostatnio, prawda?
I trzeba przyznać, że tutaj rzeczywiście wspięli się na wyżyny kreatywności i te bestie są naprawdę niesamowite. Zresztą jak każdy inny przeciwnik, tak? Niekoniecznie tylko bestie, bo tutaj no, są i duchy, i bestie, i dziwni ludzie, i jakieś zmutowane kreatury i tego typu rzeczy.
No i bossowie także... przekozaccy, prawda?
Bossowie to jest majstersztyk. Co prawda miałem tylko okazję dwóch, no bo jak wszyscy wiedzą, to niestety no, w tego
gra
typu
o umieraniu, no wiadomo.
Tak, to jest gra o umieraniu i niestety tutaj tak naprawdę 8 godzin może świadczyć o tym, że nawet się nie zobaczyło 1/3 gry i tak w moim przypadku oczywiście było.
To jest po prostu gameplayowe takie uosobienie tego sloganu, który reklamował The Edge of Tomorrow z Tomem Cruise'em, więc live, die, repeat.
No, dokładnie, coś w tym stylu, no.
Dokładnie tak. Także powiem wam, że no pod tym kątem gra naprawdę niesamowita, ale dlaczego ja chciałem zaznaczyć, znaczy dlaczego chciałem zapodać takiego wstępniaka o tym Bloodborne, bo powiem wam szczerze, że ja już na grupie o tym napisałem. Strasznie się zdziwiłem, dlaczego ta gra jest aż tak dobrze oceniana. Z tego tytułu, że no natrafiłem, to jest, że tak powiem, no aż w twarz człowiek jest rzucony tymi problemami, z którymi się też Bloodborne boryka i niewiele osób o tym mówi. Tak naprawdę słyszałem tylko o tym, że o loadingach wspominali gdzieś tam w prasie branżowej, że są długie i rzeczywiście są bardzo długie. Trzeba przyznać, że no to jest taki element, który no muszą dopracować, bo jest to dość irytujące, tak? Kiedy powiedzmy wchodzimy w jakiś rytm, tak? I jesteśmy skupieni, wiecie, a ta gra wymaga naprawdę ogromnego skupienia nad każdym przeciwnikiem. To nie można tak sobie tak naprawdę na wesoło latać, tylko ten każdy ruch musi być przemyślany, zaplanowany. Walka z każdym przeciwnikiem troszeczkę inaczej wyglądać, ci przeciwnicy inaczej się zachowują, więc to musi być, no to są takie szachy trochę, porównałbym do tego. I nagle, kiedy no popełnimy jakiś błąd, kiedy przeciwnik zada nam ten ostateczny cios, giniemy i wiecie, jesteśmy z tego skupienia wyrwani momentalnie, bo pojawia się loading, powiedzmy jakiś tam 40-sekundowy. No to jest niestety za dużo i ta, znaczy, ja wiem, że wiele osób już w recenzjach mówiło o tym, ale ja też chciałem o tym wspomnieć, ale to tak naprawdę nie jest jedyny błąd jeszcze, który ja zauważyłem, bo i również z detekcją kolizji, tak? Czasami jest tak, że te nasze ciosy nie trafiają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, że na przykład mimo, że widzimy, że na przykład jakieś ostrze nasze przechodzi gdzieś tam przez fragment ciała przeciwnika, to nic mu nie robi, tak? Albo tego typu rzeczy, kwiatki się pojawiają. A najbardziej bolącą rzeczą jest frame rate, który o dziwo, myślałem, że to będzie stałe 30 klatek, bo nie zdecydowali się tam, o czym mówili już od początku producenci, że no nie będzie 60, będzie 30, ale celują w 30 stałe. I okazuje się, że jest bardzo duży problem z utrzymaniem tego frame rate'u. Powiem wam, że no nie, naprawdę nie przesadzając, są momenty, kiedy jest sporo przeciwników na ekranie, wyprowadzamy jakiegoś tam kombosa, leje się jucha, no dużo się dzieje generalnie. generalnie. I frame rate jest tak tragiczny, że no, gra zaczyna nam po prostu klatkować. No, i to tak tragicznie. Także.
Ale to są jakieś takie dłuższe sekwencje, że ta gra po prostu ma zadyszkę, czy to są jakieś takie, wiesz, w miarę takie wolne, ale pewnie wytrącają z równowagi, no, rozumiem, bo to.
Tak, wytrącają z równowagi, dlatego że. Znaczy, to, trzeba przyznać, że to nie jest jakieś bardzo częste, tak? To się nie zdarza często, ale jednak się zdarza. I mówię, przy jakiejś tam grupie kilku przeciwników, kiedy tam lawirujemy między nimi, oni tam wyprowadzają jakieś swoje ataki, pojawiają się tam jakieś animacje, a my jeszcze do tego dołożymy swoje 3 grosze tą główną postacią, no to zaczyna się gra łamać i no wybija nas z tego rytmu i niestety no nie wygląda to za fajnie i powiem wam, że właśnie zdziwiłem się bardzo, bo jak już wiemy, gra jest bardzo dobrze oceniana na Metacriticu, ma tam 94% bodajże w tej chwili.
No bardzo wysoko jest.
Także
no.
Bardzo wysoko, to już jest taki top stopów, bo to już jest, wiecie, taka ocena, że no to są gry, już, to już naprawdę muszą być kozackie gry zapisujące się gdzieś tam na stałe w historii gier wideo. Według mnie, które powinny dostawać takie oceny. A tutaj te cugle zostały troszeczkę jakby tak zluzowane i mimo takich błędów, bo ja podejrzewam, że tu nie jestem jakimś wyjątkiem, tak? Że tylko ja tego doświadczyłem, bo
a ja powiem weto w tej chwili, Szymonie. Aha. Z całym szacunkiem, ale bardziej ufam Digital Foundry. Jak powiedziałeś o tych spadkach, to pomyślałem sobie, ma uszkodzony rdzeń i pewnie mam rację. Nie, tak z śmiechem żartem. Śmiechem żartem, bo spojrzałem na Digital Foundry i oni tutaj mówią, że owszem, dropy się zdarzają, ale oni w swoich tam testach mieli głównie dropy do okolic 24 klatek na sekundę, bo ty rzuciłeś w ogóle jakąś zastraszającą liczbę 2 na początku, jak rozmawialiśmy.
Tak, ale no szczerze, z ręką na sercu powiem wam, że nie ma problemu, dlatego że jeszcze z Bloodborne'em będę przesiadywał i...
Masz uszkodzony rdzeń po prostu.
To... Mogę na grupę wrzucić tak naprawdę filmik, żeby to nie były takie słowa puszczone na wiatr, tylko...
A filmik się zapisze w 60.
Tak.
Przerenderuje, YouTube przerenderuje.
Nie? I mogę wrzucić jakiś taki fragment i no naprawdę potrafi gra przyklatkować. Mówię, to nie jest coś, co się zdarza co 5 minut gry, tak? Bo to już by było tak naprawdę niedopuszczalne. Ale w przeciągu, powiedzmy, jakbym to miał ocenić, w przeciągu 8 godzin zdarzyło mi się kilkukrotnie, tak? Że takie miejsce, w którym rzeczywiście gra tam zaliczyła ostry spadek animacji. To tak dosłownie potrafiła przez, powiedzmy, 5 sekund no, dropić te katki, tak?
I no ale
tak
ty wiesz co, jeszcze przetestuj to dokładnie, bo oni tutaj wspominają w tym swoim raporcie, że największe problemy z frameratem występują w momencie, kiedy grasz na koopie. Mm-hmm. I właśnie problem...
I na Xbox One podobno też występują.
A, tam największe, tak.
Tak, na Xbox One to w ogóle nie rusza. Tak czy inaczej właśnie mówią, że w koopie jest problem, ponieważ zdarzają się okresy po prostu, kiedy gra działa w 20 FPS-ach mniej więcej, a najniższy odczyt, jaki mieli, to jest 16, więc na koopie jeszcze bym rzucił okiem. Natomiast absolutnie tutaj masz rację co do loadingów, bo tak jak patrzę po prostu na ich wyniki ze stopera, to one mi przerażają.
Jest niezaciekawy.
To znaczy,
pod tym
tutaj
kątem.
Problem przede wszystkim bierze się stąd, że chyba ten seryjny dysk w PS4 jest za wolny, bo one strasznie lecą na łeb na szyję później te czasy w momencie, kiedy po prostu sprawdzali na innych dyskach, ale oczywiście nie można oczekiwać od użytkowników, że będą HDD zmieniali w konsoli. Natomiast, no przepraszam, ale Respawn w Old Yharnam, tak, zajmujący 53,5 sekundy, to jest jakaś masakra. Sorry. No, tutaj jest prawda wspomniane w update'cie, że From Software pracuje nad update'em, który się zajmie tym problemem. Ale,
tak, ja o tym też czytałem wczoraj czy przedwczoraj.
Przepraszam, kurde, naprawdę, 44,4 sekundy, 48,3 to loadingi są po prostu wzięte z kosmosu. Przy czym przy zmianie dysku na hybrydę na przykład, to te loadingi przeskakują nam odpowiednio z 53 sekund na 39, więc no to są kolosalne różnice.
Ale to i tak wciąż są jakby czasy też z dupy. No 40 sekund na hybrydzie, no to umówmy się, jakiś rarytas.
Na SSD jest podobna sytuacja, bo z 39 z hybrydy robi nam się dopiero tylko 36.
Nie no, SSD już zostało dawno udowodnione, że z PS4 to nie jest wydatek absolutnie nieracjonalny i hybryda jak najbardziej tak, ale natomiast SSD to już jest jakby...
Kolejna rzecz, którą powiem wam trzeba jeszcze tutaj wspomnieć, zaraz przejdę do tej największej kontrowersji, o której chciałem zagaić, ale to zaraz o tym powiem, ale powiem wam, że gra, jeśli chodzi o wizualia... Tu jest taki tego typu problem, że Bloodborne wcale nie jest ładną grą, muszę wam powiedzieć. Bardzo się
może
wiesz,
on nie musi być ładny. Tak jak Wiedźmin.
Tak. Znaczy, ona jest genialnie zaprojektowana. Projekty, lokacji, w ogóle cały design, to jak to zostało rozplanowane, rozłożone, jak to miasto zostało na przykład pierwsze zaprojektowane, jakie tam występują budynki, elementy i tak dalej. To wszystko naprawdę pod kątem designu to jest absolutny top i absolutnie pierwsza liga. Bardzo mi się to podoba, ale jeśli chodzi o samą jakość tekstur, o samo to, jak gra wygląda w ruchu, no to powiem wam, że szału nie ma wcale. To nie jest jakiś taki, wiecie, crisis wśród w ogóle tego soulsowych gier, tak? To tam nie ma jakiegoś takiego oczojebu, wiecie, next genowego. Ta gra wygląda naprawdę przeciętnie. Powiem wam, że na PS4 wcześniejsze ekskluzywy, które wychodziły, są o wiele ładniejsze. Ta gra wcale nie jest ładna, także...
Ale wiesz, no problem polega na tym, że nie możesz tego tak na dobrą sprawę zestawić z takim, powiedzmy, Infamous Second Son, ponieważ no tu jest zupełnie inny klimat i wiesz, i kolorki, które się z Infamous wylewały, no to tutaj ich nie uświadczy, że poza tym po raz kolejny odwołując się do ekspertów z Eurogamera, powiedzmy, oni tutaj zauważają, że jest bardzo mocna aberracja chromatyczna i to są mądre słowa, która sprawia, że właśnie jest jakby aplikowany taki efekt po prostu starej, zakurzonej, zniszczonej soczewki do wszystkiego, co widzisz na ekranie, a następnie przechodzą do pierdzielenia o tym, jak fajna jest jakość tekstur i tak dalej, więc wydaje mi się, że po prostu oni w jakiś tej dziwny sposób, w sensie twórcy, sami jakby zaniżyli to, co widzimy.
Znaczy to może być celowy zabieg, ja wcale nie mówię, że nie, ale jeśli ktoś powiedzmy spodziewa się po tym, że nowa produkcja po prostu na konsolę Sony jest jakimś takim naprawdę oczojebnym, w ogóle wspaniałym doświadczeniem wizualnym. Pod względem designu jak najbardziej tak, ale jeśli chodzi o jakość, jakość tekstur, według mnie naprawdę szału nie ma. Jest dość przeciętny. Jest po prostu dobrze.
Ja się w takim razie powtórzę, masz uszkodzony rdzeń.
Okej. Okay. Ale...
Kręgowy.
Ale powiem wam, że po tym, co zobaczyłem, tak, po tym, że tak powiem, po tych pierwszych godzinach spędzonych z tym tytułem, wrócę jeszcze do tego, jak ta gra jest oceniana. Dziwi mnie to, że no, recenzenci do wielu gier się rzeczywiście przyczepiają masowo o wszystko, wszystkie możliwe pierdoły, a tutaj jednak tytuł został tak ciepło przyjęty, jakby recenzowali go tylko i wyłącznie miłośnicy Soulsów.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że rzeczywiście tak mogło być, bo wydaje, no w każdej redakcji, podejrzewam, takiej normalnej
jest
jakby...
Taki zwyrol,
znajdzie
no,
się
taki
właśnie
zwyrol.
Oszołom, któremu Soulsy będą odpowiadały i nie oszukujmy się, że na takiej samej zasadzie, na której, nie wiem, nie dałbyś fanowi Simsów do recenzowania Drive Clubu, tak samo, no wiesz... Raczej te gry, podejrzewam, że szły do recenzji do fanatyków tego typu rzeczy i zawsze tak jest, więc no nie czepiałem się tutaj Bloodborne, wiesz, tak per se.
No ale wiesz, tu się pojawia taka kontrowersja, bo powiem ci, że tak grzebiąc w internecie można zobaczyć, że spora część osób, która, bo trzeba przyznać, że Bloodborne jest świetnie reklamowany, naprawdę rewelacyjny, no jeśli chodzi o całą promocję, to robili to świetnie i to od bardzo dawna.
Nawet było upuszczanie krwi w dobrych scenach.
Tak, oczywiście, także na różne sposoby i tutaj absolutne propsy za cały marketing, bo zostało to wykonane po prostu perfekcyjnie i masę ludzi odbija się troszeczkę od tego tytułu, to znaczy dostają coś, czego się nie spodziewali, tak? Wydaje się ludziom, że dostają slasher, a nagle okazuje się, że dostają grę, gdzie notorycznie giną, gdzie nie mogą sobie poradzić i takie opinie też się w internecie pojawiają. I teraz moje pytanie brzmi, czy skoro to jest gra jednak to jest jakaś nisza, tak? To jest gra dla specyficznych graczy, dla ludzi, którzy lubią właśnie ten konkretny typ gier, właśnie tych soulsowatych, czy taka gra powinna, jeszcze borykająca się z tych problemami, które wymieniłem, może jest ich więcej, nawet nie wiem, jeszcze będę musiał bardziej ograć, czym się na pewno zajmę, czy taka gra powinna być aż tak dobrze oceniana, tak? Gra, która trafi tak naprawdę do niewielu osób, tak? To jest pytanie.
Wiesz, no widocznie to jest, to tak już będzie z tymi soulsowymi rzeczami. Zauważ, że dwójka też została bardzo dobrze przyjęta, natomiast powiem ci, ja się odbiłem w tempie ekspresowym i kurczę, jedynkę odpuściłem w ogóle, gdzieś tam mi w ogóle umknęła. Przez chwilę byłem w posiadaniu tej edycji Prepare to Die, bodajże była taka edycja czy coś takiego i tam też regularnie, wiesz, wystarczyło mi 20-30 minut, żeby powiedzieć sobie, o nie, chłopie, to nie jest w ogóle, to jest w ogóle poza zasięgiem. O Demon's Souls, które było chyba w Plusie kiedyś za friko w PS Plusie, też, wiesz, doleciałem kilka prostych, kilka jakichś tam, wiesz, zakamarków, okazało się, że to w ogóle nie, w ogóle nie dla mnie. Ja myślę, że to jest tak, jak Piotrek powiedział, że to jest mega ukierunkowana, taka bardzo wąska specjalizacja gry, no. To jest taki naprawdę sznurek, po którym chodzą tylko ci, którzy naprawdę potrafią. To
znaczy,
nie jest gra...
sznurek, po którym chodzą tylko ci, którzy potrafią, to jest raz, ale dwa, mi się wydaje, że po prostu był pewnego rodzaju błąd w komunikacji, ponieważ Sony nam przez bardzo długi czas wpychało do głowy, że będzie to taki bardziej przystępny, że, tak, że to będzie taki bardziej przystępny kuzyn Soulsów.
Ale jest bardziej przystępny, trzeba przyznać. Bo ja się
no ale widzisz, ale nie jest aż tak bardzo przystępny, jakbyś tego chciał, więc no, tak, w momencie, kiedy wiesz, kiedy dostał to jakiś zwyrol, który ma nabite 800 godzin w Dark Soulsach i przeszedł je nogami, no to oczywiście, że wiesz, że wystawi temu 10 na 10 i będzie na tym onanizował.
No właśnie. Natomiast, no,
dlatego... gitarą od Guitar Hero. Przy,
no. No i tu się pojawia, słuchaj, i tu się pojawia problem tego właśnie ocen, tak? Ocen...
Ale to nie jest problem z Bloodborne'em per se, to jest problem z systemem oceniania, który mamy.
No tak, tak, tak. No nie jest...
Bloodborne powinien trafić do kolesi, którzy grają w FIFA i oni powinni oceniać.
No. 2/10 nie mamy z jego.
No, ale wiecie, gdzie się pojawia...
Nie ma polskiej ligi 10/10.
Ale wiecie, gdzie się pojawia error. Właśnie koleś, który trzaskał ciągle w FIFkę i teraz nagle ma reklamowaną super nową, zajebistą produkcję, która wylewa się z lodówki zewsząd i tak dalej, jest chwalona, że to jest absolutne objawienie. Kupuje i dostaje strzała w pysk, tak? Bo okazuje się, że to nie jest to, czego w ogóle szukał, tak? Mimo że na wszystkich portalach trąbią 9/10, to no, on nie jest w stanie w to grać, tak? I czy tam na Metacriticu widzi, że ma 94, czyli gra jest już z takiej absolutnie najwyższej półki i nic lepszego nie może doświadczyć. A okazuje się, że większość osób no, nie będzie tego tak odbierało, nie będzie tego w ten sposób doświadczało, bo jest to jednak gra skierowana do wąskiej grupy odbiorców. Także w tym przypadku
dlatego
to jest
powtarzam,
dziwne.
Mhm. Dlatego powtarzam, w gry powinni grać ludzie, nie szympansy tak naprawdę. I naprawdę ocena oceną, ale jakieś takie własne poczucie jakiejś takiej własnych potrzeb, jakiejś takiej własnej higieny i tego, co nam się podoba, powinno jakby grać u nas pierwsze skrzypce, a nie to, że na Metacritic jest 9.4, to ja muszę... Wiesz co, bo ja musiał w takim razie GTA 5 skończyć w takim razie, bo on też jest wysoko.
No tak.
Sorry, ale nie, no.
GTA ci się nie podoba,
i teraz,
orzesz ty.
Nie, no, i w dodatku teraz wyszedł remaster na PC-ta. No w ogóle daj spokój, no to jest jakaś kpina w ogóle, no. No nie, tak. Nie, dlatego wiesz, Metacriticiem to może być dla nas jakiś tam drogowskaz, natomiast nigdy nie będzie w pełni, nie wiem, opiniotwórcze w tym, że gra faktycznie jest taka, jak jest. No bo mówię, miliony grają w GTA 5, natomiast ja nie byłem w stanie nawet tego skończyć. I to już dawno temu, nawet nie wiem, dlaczego nie chciałem tego skończyć, bo tak dawno temu było. A teraz wreszcie remaster stary sprzedaje się jak świeże bułę.
Tylko wiesz co, to jest trochę inne przełożenie, bo w GTA podejrzewam, że naprawdę, widzisz, no, w ilu to się sprzedało? Tam chyba ze 30 milionów, tak, kopii.
Nie chcę wiedzieć, bo
50 milionów sztuk to w ogóle poszło na starych konsolach.
A, no właśnie, no to widzisz, to po prostu, jaka to jest skala, tak, i widzisz, i czyli jednak coś w tym musi być, a z drugiej strony...
Jestem poza skalą.
A z drugiej strony dostajesz grę, która jest o wiele lepiej oceniana na wszelkich portalach, wiesz, i wszelkich czasopismach branżowych i tak dalej. A okazuje się, że ona jest absolutnie do tak wąskiego grona ludzi, że no nie wiem, te oceny mogą całkowicie być no mylne, nie mają takiego przełożenia tak naprawdę,
no wiesz,
na
ale
odbiorców.
Poszedłbym dalej. Zastanowiłbym się w ogóle, czy Bloodborne w ogóle powinien mieć jakąkolwiek skalę ocen. Tak naprawdę wiadomo, po tą grę sięga konkretna osoba. I czy ona potrzebuje oceniane, żeby Bloodborne miał ocenę? Nie sądzę.
No nie, no właśnie Bloodborne chyba nie potrzebuje, to prawda, tu się muszę zgodzić. No. Bo to...
to jest mniej więcej taki kaliber. No,
no tak, tak, tak.
No i dobra, no, ale, dobra, ale no mówisz, dobra. Ale będziesz grał.
Tak,
ale będziesz
znaczy,
grać.
Wiesz co, powiem ci, że ciekawość mnie zżera, jak będzie dalej, czy... No te mechaniki troszeczkę są drewniane, jak dla mnie, i ciężko mi się troszeczkę przemóc do takiego trybu właśnie, gdzie, wiesz, idziemy, każdy krok rozważamy, każdego przeciwnika najdrobniejszego musimy tam rozkminiać w ogóle, jak on się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę idziemy, wiesz, tak zwanymi tip-topami w ogóle przez całą grę. Jest to troszeczkę inne tempo, do którego przyzwyczaiły nas inne gry i no, trzeba się troszeczkę przestawić, tak? Ale widzę, że no, tak jak przy Soulsach nie mogłem się kompletnie przestawić, tak tutaj jest światełko nadziei, że może nawet ten tytuł ukończę, no kto wie, no zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak na ile mi starczy tego zaparcia, tego skupienia i czy mechanika w pewnym momencie po prostu nie spowoduje, że stwierdzę, nie, dobra, dość już, dość tego skradania, przechodzę na coś troszeczkę innego, na stary tryb, w którym się o wiele lepiej czuję. No zobaczymy,
jasne.
Zobaczymy.
No. Jasne. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tematy za ten dość, można powiedzieć, ubogi tydzień, nie to, co było dwa tygodnie temu, no ale takie życie, taka branża, ten taki life, jak to mówią. Jeszcze na koniec trochę sprzętowo będzie. To się u nas rzadko pojawia, ale akurat teraz jest ku temu okazja. W piątek zostałem posiadaczem fajnego headseta do łoniaka marki Turtle Beach. Nazywa się dokładnie ERXO1. Jest to podstawowy stereofoniczny headsetik, który po prostu jest i potrzebny do pewnych rzeczy, dlatego został kupiony w tej wersji stereofonicznej.
Boże, jak enigmatycznie, powiedz coś więcej, jak to do pewnych rzeczy.
Znaczy, potrzebuję headsetu stereofonicznego, o tak to powiem, bo jest bardzo potrzebny.
Surround porn na łoniaku.
Tak. Nie, surround przyjdzie jeszcze pora. Mm-hmm. Natomiast myślę, że na pewno będę szukał, biorąc pod uwagę to, co udało mi się przez te dwa dni potestować ten headset, to myślę, że dalej będę szukał w produktach tejże firmy, tejże marki, właśnie Turtle Beach. A dlaczego tak będzie?
Bo ci
zapłacili. Dlatego tak będzie. Nie zapłacili mi. Ja musiałem sam sobie za to zapłacić. W każdym razie. One są bardzo dobrze wykonane, to jest jakby jedna rzecz i tutaj to od razu wiecie, rzuca się i w uszy, i w komfort, przekłada się na komfort korzystania z tego headsetu i to po prostu widać, czuć i tutaj nie ma co tego kwestionować. Kolejna rzecz, ciekawym rozwiązaniem jest to, że z tych słuchawek możemy korzystać i w sposób, wiecie, jak ze standardowego headsetu, czyli jest mikrofon i generalnie słuchamy sobie naszych kolegów na czacie oraz dźwięków z gry. Natomiast jeżeli chcemy posłuchać muzyki, do czego te słuchawki też się nadają, bo zdążyłem to przetestować, bo nie byłbym sobą, gdyby było inaczej. Przetestowałem te słuchawki też właśnie pod kątem muzyki różnej, różnistej, takiej, której słucham, i takich kilku testów, które są mi w stanie powiedzieć trochę coś więcej na temat słuchawek. Ten mikrofon jest odpinany. Generalnie nie szpeci w momencie, nawet gdybyśmy chcieli pójść w tych słuchawkach, wiecie, nawet na miasto, czy po prostu wyjść na ulicę. Zakładamy sobie...
Znaczy całkowicie można go wypiąć, tak?
Tak, po prostu to jest taki pałąk, który jest wpakowany na jacku i po prostu normalnie to wyciągamy z lewej słuchawki i generalnie możemy zostawić w domu i nie widać nawet miejsca, gdzie go przyczepiamy, bo to jest od spodu lewego nausznika, jest taki mały otwór, w który wkładamy ten plastik z tym jackiem, który został w domu, więc to jest bardzo fajna rzecz i to się może naprawdę przydać, gdy będziemy po prostu chcieli zabrać słuchawki, albo gdy będzie to po prostu nasz jeden komplet słuchawek nausznych do słuchania czegokolwiek. Jeżeli chodzi o samo to, jak one brzmią, jak one grają, oczywiście w porównaniu do moich superluxów z nausznicami od Brainwaves H5, one po prostu nie mają żadnych szans i to jest w ogóle, nie ma co porównywać. Natomiast one zaskakująco dobrze nawet grają. Po prostu...
Ale wiesz co, z tego co ja kojarzę, Dawid, to żółwie to już jest taka dosyć duża gama słuchawek i one, tak. są raczej dobrze oceniane. Z tego co...
Ale nie do muzyki, wiesz? Do muzyki
znaczy, okazuje... może do muzyki nie, ale jeśli chodzi o taką linię dla graczy, to bardzo
to
często...
Tak. To tak.
To jest taki bardzo dobry stosunek ceny do jakości i to są raczej chwalone. Ja raczej nie widziałem jakichś głosów takich negatywnych na temat jakiejkolwiek wersji tych żółwi, nie?
Znaczy wiesz co, ja generalnie tak, żółwie ewentualnie jeszcze, jeżeli będę kupował sobie 5.1 albo tam nawet i 7.1, bo takie też już przecież są, będę zastanawiał się jeszcze nad Astro. Natomiast Astro to już jest zupełnie inna półka cenowa, ale może kiedyś dorosnę do tego i mój portfel też do tego dojrzeje odpowiednio, żeby jednak zaopatrzyć się w Astro, bo Astro to już jest w ogóle inna liga i te słuchawki cały czas mi chodzą po głowie. Natomiast wracając jeszcze do tych żółwików, mimo że to jest ta pierwsza wersja, ta najniższa półka, one grają zaskakująco dobrze i można nawet spokojnie dla niewybrednego ucha, one do muzyki też się spokojnie nadzą. Natomiast wiecie co, najciekawszym elementem tego zestawu jest ten adapter audio, który jest dołączany do tych słuchawek i można wykorzystywać tak naprawdę jakikolwiek inny headset. Oprócz, jeżeli mamy jakikolwiek inny w domu, używaliśmy jakiegoś do PC-ta, albo chcemy po prostu pograć w grę, w której po prostu nie ma czatu, albo nie będziemy z kimś grali po prostu w grupie i nie będziemy musieli się z nim komunikować, możemy podłączyć te słuchawki, które, nie wiem, mamy w domu od dłuższego czasu, są świetne, są dobre, dobrze oddają dźwięk. Ja tak właśnie próbowałem podpiąć swoje superluxy właśnie. No to ten adapter bardzo fajnie się sprawdza. Dodatkowo ma wbudowane takie podwójne podbicie basu, więc generalnie jest taki przycisk u góry, który wyłącza to podbicie basów, które on gdzieś tam w środku ma w sobie zaszyte, jakiś tam pewnie jakiś układzik jest, który to podbija w jakiś sposób. I to jest jakby dwupoziomowe. To jest bardzo ciekawe, natomiast w przypadku żółwi działa to trochę na niekorzyść, bo wtedy w słuchawkach dość wytwarza się takie buczenie, takie dudnienie w niektórych momentach, przy niektórych grach, co generalnie no, wpływa na to, że ten dźwięk nam się po prostu wzlewa w jakąś taką jedną wielką masę, która jest dość nieprzyjemna i ciężko jakby wychwycić różne płaszczyzny. Dlatego ja po prostu starałem się z tego nie korzystać. Natomiast przy słuchawkach lepszych, takich właśnie jak ja mam, to podbicie basów no, w niektórych przypadkach jest ciekawe, ale to mówię, no to już kwestia ucha i kwestia potrzeb. Natomiast bardzo fajne na tym kontrolerze jest to, że w pełni monitorujemy i decydujemy o tym, jak dużo dźwięków z gry wpada nam do słuchawki, jak versus tego, co się dzieje na VoIP-ie, więc to jest bardzo fajna rzecz i ogólnie po prawej stronie jest jeszcze cały jakby master, czyli głośność absolutnie obu tych kanałów, więc to mamy wszystko.
A i mute chyba jest, bo ja chyba wiem nawet, o którym tak, ty mówisz, ten adapterze.
Znaczy jest wyciszenie, tak, jest wyciszenie całego czatu pod kolejnym przyciskiem, więc wszystko jest zgrabnie w jednym miejscu i nie jest to jak w przypadku headsetu tego standardowego dawanego do łoniaka, że nie możemy odpiąć tego headsetu i wpiąć cokolwiek. Po prostu gniazdo jack jest po prostu tam niedostępne. Tutaj możemy odpiąć sobie spokojnie swoje żółwiki i wziąć cokolwiek innego, co mamy w domu. I to jest bardzo fajna rzecz. To pozwala też na wyprowadzenie sygnału w jakikolwiek inny sposób, dołączenie kolegów z grupy grającej i wystreamowania tego wszystkiego razem. W sumie tak naprawdę to był też jeden z powodów, że kupiłem to ten zestaw, więc generalnie z tym dźwiękiem VoIP-owym plus dźwiękiem z gry możemy potem zrobić cokolwiek, więc to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast cena wciąż może dla niektórych być zaporowa, bo te słuchawki wciąż oscylują w okolicach 260-300 zł nawet w niektórych przypadkach, więc to nie są tanie słuchawki. Natomiast no to już kwestia tego, czego potrzebujemy i czy nie warto czasami dorzucić, nie wiem, dodatkowych dwóch, półtorej stówy, żeby kupić sobie coś lepszego bezprzewodowego, bo to są słuchawki przewodowe, co u niektórych może powodować jakąś tam odrazę, bo nie chcą być spętani jakimiś kabelkami i tak dalej. Natomiast żółwie mają w swoim asortymencie też słuchawki bezprzewodowe i można spokojnie coś wybrać, natomiast to już automatycznie cena też wzrasta odpowiednio w górę.
Ja tylko od siebie dodałbym, wiesz co, Dawid, jako ciekawostkę, bo ja posiadam ten sam adapter z tym, że ja kupiłem z innymi słuchawkami. Mhm. Ja kupiłem takie standardowe, dedykowane jakby do Xboxa, też całkiem fajnie wykonane, z mikrofonem specjalnie dedykowanym do Skype'a nawet, żeby, i rzeczywiście ta jakość przez Skype'a jest naprawdę świetna. Ale to jest jeszcze niższa półka, podejrzewam, niż te żółwie, z tym, że wracając do ciekawostki, jako ciekawostkę można powiedzieć, że sam adapter, który ty posiadasz, ja posiadam w tej chwili, tylko kupiony z słuchawkami, można go kupić również osobno, żeby sobie wykorzystać.
Tak, i on jest jakoś kurwa zajebiście drogi. Nie wiem, z czego to wynika.
Ja widziałem w jednym ze sklepów Nie dla Idiotów za 69 zł bodajże był, także...
No właśnie.
No to jest taka cena, no może jakby połowę tego kosztował, to byłoby bardziej...
Wiesz, jeżeli słuchawki, mi udało się wyrwać słuchawki za 200 zł, a sam adapter kosztuje 60-70, no to tak trochę coś nie halo jest, nie?
No tak, no ja miałem o tyle łatwiej, że wiesz, ja kupując słuchawki dostałem razem z adapterem i...
No tak, jasne. No w moim przypadku było tak samo. No w każdym razie, jeżeli ktoś lubi w miarę fajne, może bez jakiegoś przesadyzmu w jakąś z tych stron brzmienie, czy to jeżeli chodzi o górę, o jakieś tam partie środkowe i dół, brzmienie słuchawek, to myślę, że te żółwiki będą spełniały swoje zadanie. Są przede wszystkim wygodne i nawet po 4-5 godzinach sesji nie czujemy, że mamy coś na głowę. To jest niewątpliwie ich ogromna zaleta. Ja w przypadku swoich Superluxów 661 nie mogę powiedzieć o takim komforcie, natomiast dwa, że nie zdarzają mi się tak długie sesje słuchania muzyki czy oglądania czegoś w tych słuchawkach, więc generalnie nie doprowadzam swoich małżowin usznych do takiej sytuacji, że one faktycznie się męczą. W przypadku żółwików, no wiadomo, gra się czasami dłużej niż przesłuchanie jednego albumu, czy nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu, czasami może nawet piosenek. To w przypadku grania są to dłuższe sesje i najdłużej spędziłem w nich chyba bodajże 5 godzin wczoraj wieczorem do późnych godzin nocnych i mimo zmęczenia, mimo już późnej godziny, wciąż czułem się dobrze i wciąż czułem się komfortowo, więc to jest niewątpliwie ogromna ich zaleta. Więc jeżeli ktoś chciałby się rozejrzeć, szuka jakiegoś headsetu, to ja z ręką na sercu polecam, a ten odczepiany mikrofon w ogóle jest zajebistym patentem. Spokojnie można wyjść w słuchawkach na miasto bez wstydu i bez jakiejś tam szansy na to, że ktoś będzie nas pokazywał palcem. Więc jeszcze raz powtarzam, Turtle Beach wersja XO1, bardzo fajne słuchaweczki, jeżeli ktoś ma łoniaka i szuka akurat headsetu, także tyle ode mnie. I tyle chyba na koniec odcinka w sumie, bo...
No tak, premier brak.
Premier brak, no czy generalnie pojawiają się tam jakieś premiery, jakieś DLC-ki do jakiegoś Destiny, tam coś Piotrek mówił, że tam też coś się dzieje, ale to za jakiś czas.
Ale to hashtag nikogo.
Tak, Destiny nikogo. Nie, no generalnie... Słabo. Ta wiosna naprawdę jest słaba, tak jak mówił też Robert jakiś czas temu. No w tej wiosny nic się nie dzieje. No mam nadzieję, że począwszy od State of Decay, skończywszy przez Wiedźmina i kolejne rzeczy za chwilę E3, Batmany, może coś się w końcu zadzieje, więc mam nadzieję, że będzie w końcu o czym mówić, bo jakby nie patrzeć, no wiecie, no w gry gramy, tak? Jakby nie patrzeć. No,
no ale cały to... czas, na okrągło, panie, na okrągło. Cytując klasykę.
Na okrągło, ale to są gry, o których już mówiliśmy, albo ograł już cały świat, więc niespecjalnie będziemy o tym przynudzać.
Może zrobimy kącik retro po prostu przez parę odcinków i tyle, no.
No, ale wiesz, no retro tak do gry, która ma, nie wiem, 2 lata, tak trochę słabo, czy na przykład rok, nie? No
to wszystko, wszyscy wróćmy w takim razie na PS2 i pierwszego Xboxa.
O,
na przykład. No,
ja akurat nie mogę wrócić, bo nie mam tych sprzętów, ale...
No wiesz, no dzisiaj w kąciku retro omawiamy Blacka z PlayStation 2.
Aha, no tak. No można by. No dobra, to tyle na dzisiaj. To był 148 odcinek. Ja nazywam się Dawid Marlon. Prowadziłem ten fantastyczny, okrągły odcinek, zresztą jakby nie patrzeć. A ze mną w studio był jeszcze Szymon Zalichta.
Trzymajcie się ciepło.
I Piotrek Modzelewski.
Hej ho, do usłyszenia.
Pamiętajcie jeszcze o padtv.pl, o naszym Facebooku, o naszej grupie facebookowej, gdzie wciąż pełna jest ciekawych i burzliwych dyskusji na różne tematy, o naszych Twitterach, bo wciąż je mamy, wciąż korzystamy i wciąż śledzimy, o tym, że Retro Record Network to fajne miejsce, gdzie są fajne, różne ciekawe podcasty i o GRM, gdzie muzyka przeplatana tymi właśnie podcastami leci wciąż i na okrągło. Także słyszymy się w następnym tygodniu. Do usłyszenia, cześć.